Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam się z Państwem Leszek, witam również Panią Joannę, która realizuje naszą audycję, i również naszych gości z Warszawy, ksiądz dr Janusz Stańczuk, redaktor naczelny miesięcznika Tak Rodzinie.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
Jest również z księdzem małżeństwo, Państwo Teresa i Andrzej Odyniec. Witamy.
Szczęść Boże.
Państwo są małżeństwem i mają dzieci?
Tak. Mamy szóstkę dzieci.
Mogą Państwo wymienić z imienia?
Tak jest. To wyszło nam na przemianę syn i córka. Jędrzej, Nina, Marcin, Bogusława, Jan i Maria najmłodsza. Teraz już wszystkie są dorosłe.
Wspaniale. Pozdrawiam również moją żonę, która powinna tu obok mnie siedzieć. Jest duchowo ze mną, ale musi na razie przebywać w domu ze względu na bardzo niską odporność. Ma szlaban. Lekarze nie pozwalają jej się udzielać na zewnątrz. Przynajmniej na razie. Mamy nadzieję, dziękujemy za modlitwę wszystkim słuchającym nas w tej chwili, że jakoś to się poprawi i nie będę tutaj samotnie siedział przy mikrofonie. No, ale zawsze gości mamy. Dzisiaj temat: rodzice prowadzą dzieci do Boga. No, wydawałoby się temat tak oczywisty, że w ogóle o czym my tutaj mówimy? Radio Maryja jest szkołą, uniwersytetem, niektórzy mówią, który uczy w wielu, wielu dziedzinach, i świadomość rodziców powinna już być taka, że nie powinno być wątpliwości w tej materii, kto odpowiada, kto jest odpowiedzialny za to, by prowadzić dzieci do Boga. Bo celem naszym nie jest umiejętność akurat gry na jakimś instrumencie, czy jazdy konnej, czy znalezienia sobie super posady w życiu dorosłym, ale znalezienie się w niebie. No i nasi goście coś na ten temat nam powiedzą. Rodzice prowadzą dzieci do Boga. Ksiądz dr Janusz Stańczuk, proszę bardzo.
Dobrze, pan tutaj sprecyzował, że naszym celem jest właśnie Bóg. Bo czasem na różnych spotkaniach czy szkoleniach robi się takie ćwiczenia. Daje się ludziom kartkę, gdzie jest początek pewnego zdania i prosi się, aby uzupełnić. Powiedzmy, że kładziemy przed setką ludzi taką kartkę, która rozpoczyna się zdaniem: rodzice powinni dzieci i dwukropek. Co dalej? I teraz z tych stu ludzi, ilu tak naprawdę napisze do końca, że podstawowym zadaniem rodziców jest ukazać dzieciom drogę do zbawienia? Wielu rodziców napisze: dać wykształcenie, zapewnić wyżywienie, ubranie, dobrze wychować. Wiem coś o tym. Ja na przykład napisałem kilka książek dla dzieci różnych i najlepiej sprzedaje mi się książka o dobrym wychowaniu. Tak jak gdyby wszyscy rodzice uważali, to jest najważniejsze w życiu dzieci, dobre wychowanie. Natomiast te religijne, prowadzące do Boga, to już tak troszeczkę mniej, troszeczkę słabiej. Dobre wychowanie też jest rzeczą dobrą. Więc to jest najważniejsze, zdefiniować sobie cel, bo współczesny człowiek, no cały świat ma trudność w zdefiniowaniu tego celu. Po co żyć? Po co w ogóle żyjemy? Jaki jest kierunek, cel naszego życia? I od tego trzeba by zacząć naszą dyskusję, że my tutaj rozmawiamy o tym, żeby doprowadzić dzieci do Boga. Jest wiele celów pośrednich, właśnie wykształcenie, miejsce zamieszkania, stan życiowy, cywilny, ale to są cele pośrednie, nie same w sobie. Tym ostatecznym celem jest zbawienie. I myślę, że na początku warto będzie powiedzieć, że taka klasyczna pedagogika, jeszcze chrześcijańska, jeszcze paręnaście, parędziesiąt lat temu, mówiła, że są trzy środowiska, w których dziecko się wychowuje. To znaczy rodzina, szkoła i kościół, parafia. Teraz już widzimy, że trzeba tę triadę poszerzyć przynajmniej o jedno, być może nawet o dwa miejsca, a więc środowisko rówieśnicze oraz współczesne media. Środowisko rówieśnicze istniało zawsze. Było jakieś podwórko, były jakieś kluby, ale one zawsze były w pobliżu domu i składały się z osób, które rodzina dobrze znała. Natomiast dzisiaj to środowisko jest przed rodzicami coraz bardziej ukryte. No, dam taki przykład z moich lat dziecinnych. kiedy człowiek posyłał dziecko do szkoły, to mniej więcej wiedział, co w tej szkole może się stać i były to problemy, czy na podwórku, które każdy rodzic mógł rozwiązać. Dzisiaj posyła się dziecko do szkoły i nie wiadomo, z czym ono wróci, czy na podwórko, bo tam jest wszystko. Są narkotyki, dopalacze, przemoc, wymuszenie, prostytucja, pornografia, wiele innych rzeczy i w większości są to rzeczy, z którymi przeciętni rodzice już sobie raczej nie poradzą albo z wielkim trudem. Więc tym czwartym środowiskiem, które wychowuje dzisiaj, to środowisko rówieśnicze, pozaszkolne i pozarodzinne, no i piątym oczywiście media. Media, które dzisiaj bardzo często przyjmują rolę głównego wychowawcy i to często takiego wychowawcy, które wprost atakują rodzinę czy nawet szkołę, sobie jak gdyby przyznając tytuł tego głównego guru, głównego nauczyciela i proroka naszych czasów. Ale Kościół głosi, że to jednak rodzina jest tym pierwszym podstawowym miejscem, w którym dziecko się wychowuje i w sensie chronologicznym, bo rodzice towarzyszą od początku życia i w sensie bytowym, bo tam dziecko spędza najwięcej czasu, ale również w sensie teologicznym, bo dzieci są darem Pana Boga dla rodziców, ale są darem, nie własnością. I Pan Bóg, dając ten dar życia, o tym Kościół przypomina, zobowiązuje też, aby to dziecko dzięki rodzicom odnalazło drogę do Pana Boga.
Dzięki rodzicom, a pozostałe środowiska, właśnie szkoła, Kościół?
Pozostałe powinny wspierać. Taka jest teoria, taka jest nauka Kościoła, że są to miejsca powołane, by wspierać rodzinę. Kościół używa takiego podwójnego określenia, że wychowanie dziecka jest przywilejem i obowiązkiem rodziców. Przywilejem dlatego, żeby bronić dziecko przed zawłaszczeniem przez instytucje państwowe. Dobrze widzimy, co się dzieje w świecie, nawet w krajach naszych sąsiednich. No, już nie będę się odwoływał do radykalnych przykładów rewolucji bolszewickiej czy jakichkolwiek innych, ale to i dzisiaj się w świecie dzieje, gdzie wiele państw, wiele społeczeństw uważa, że dziecko jest właściwie własnością społeczeństwa. Ono decyduje, kim to dziecko ma być i w którym kierunku je wychowywać. Więc Kościół mówi, nie, to jest przywilej rodziców. Oni, przede wszystkim oni, mają prawo decydować, jak to dziecko wychować i w którym kierunku prowadzić. No ale jednocześnie jest to obowiązek, bo nikt nie ukrywa, że wychowanie dziecka jest chyba najtrudniejszym zadaniem, przed jakim stoi rodzina. Pewnie moi przyjaciele, pan Andrzej, pani Teresa więcej o tym powiedzą. Więc jest to również obowiązek i w tym obowiązku trzeba go wspierać. Szkoła czasem wspiera, czasem nie wspiera. Różne są czasy, epoki, różne są szkoły. No Kościół zawsze wspiera. Można oczywiście dyskutować, czy robi to dostatecznie dobrze, głęboko, czy się stara, czy nadąża za zmieniającymi się ciągle wyzwaniami. Ale z natury jest nastawiony na obronę i wspieranie rodziny w tym wychowaniu. I to zarówno w tym wychowaniu domowym, przez liturgię domową, jak i w obronie przed światem, przed zakusami polityków, mediów, jak i w liturgii Kościoła, w prowadzeniu różnych wspólnot, grup, które z założenia mają dziecku ubogacać ten świat dzieciństwa i świat wiary.
Żyjemy w czasach, kiedy największą rolę odgrywają eksperci. Od wszystkiego są eksperci. A rodzice zagonieni, zapracowani i mówią, my nie jesteśmy ekspertami. Eksperci są właśnie zapraszani przez szkoły, ekspertem może być jakiś wspaniały ksiądz, a rodzice się wycofują. W jaki sposób ksiądz by dodał wiatru w żagle rodzicom? Bo nie wolno się wycofać i zrzucić na ekspertów nie wiadomo jakich. No w kościele to wiadomo, ale w szkole bywają różni.
Zdania ekspertów nie należy lekceważyć. Kłopot jest tylko w tym, czy są to eksperci dobrzy, czy źli. To nie jest łatwo ocenić, bo ja akurat mocno żyję w świecie literatury, książek, czytam mnóstwo różnych poradników, również takich dziedzin, na które się jakimś tam przypadkiem znam. I też mogę śmiało powiedzieć, że niektóre teorie są dobre, słuszne, inne są pisane tylko po to, żeby zaistnieć, żeby zrobić karierę. Z ekspertami jest ponadto jeden problem. Oni piszą trochę w ciemno. oni mają doświadczenia swojego jednego życia, swoich jednych badań, jednego środowiska. Kiedyś w naszym magazynie pewna matka napisała taki bardzo, bardzo ciekawy felieton, zapamiętałem go do dziś, bo rozpoczynał się od opisu jej pierwszej ciąży. Czekała na pierwsze dziecko. No i miała taką manię, żeby wchodzić do księgarni i kupować wszystkie poradniki. Jak przewijać, jak pielęgnować, czym karmić, jaką muzykę puszczać, jaki wózek kupić, jakich używać pampersów, jakiej posypki. No mnóstwo, nie? I ona w pewnym momencie oszalałam. W pewnym momencie szlak mnie trafił, to wszystko wyrzuciłam do kosza i stwierdziłam, że przecież jeśli Bóg daje mi dziecko i mam mądrych znajomych, którzy zresztą też różne rzeczy mówią, ale mówi, no przecież to ja jestem najlepszym ekspertem od wychowania mojego własnego dziecka. Nie to, żebym nie słuchała innych, bo zdaniem mądrych ludzi zawsze trzeba się przejąć, ale to ja jestem ekspertem, bo ja z nim spędzam 24 godziny na dobę. Ja słucham, czy jego serce bije wolniej, czy szybciej, czy się grymasi, czy nie grymasi, jak ono reaguje na różne rzeczy, na różne wózki, na różne rodzaje muzyki, pampersów. Mówi, ja mam być ekspertem, bo dla mojego dziecka nie będzie lepszego eksperta niż jego własna matka. I pamiętam to po latach, pamiętam ten felieton, to stwierdzenie tej kobiety. Jak mówię, nie należy lekceważyć zdania ekspertów, powtarzam to do znudzenia, sam wiele korzystam, ale w tak delikatnej dziedzinie, no każda matka, która urodziła, czy ktoś ją zastąpi w wyczuwaniu swojego dziecka? Nie sądzę. Nie sądzę. I tutaj nie można się całkowicie zwolnić i zdać na ekspertów.
Poza tym chyba istnieje coś takiego jak łaska sakramentalna, sakramentu małżeństwa. Pan Bóg powołując, gwarantując istnienie naszej wspólnoty małżeńskiej, zapewnia również jej pomoc. W każdym wymiarze dotyczącym właśnie prowadzenia tą ścieżką Bożą.
Tak, oczywiście. No i nawet cieszę się, że pan redaktor użył tego słowa pomoc, bo nawet niedawno prowadziłem rekolekcję i starałem się cierpliwie wytłumaczyć najpierw sobie, a później zgromadzonym osobom, bo ja też często łapię się na pewnym błędzie. Prawda jest taka, że Pan Bóg pomaga nam rozwiązywać nasze problemy, ale nie rozwiązuje ich za nas. I z łaską sakramentu trzeba współpracować. Żadna matka nie usiądzie w kącie pokoju, nie będzie odmawiała różańca, kiedy jej dziecko wymaga przewinięcia, nakarmienia, zmówienia modlitwy, wyprowadzenia na spacer, bo łaska wspomaga rodziców, ale nie zastępuje ciężkiego wysiłku, nie tylko fizycznego, ale też intelektualnego i wysiłku wiary. Papież Jan Paweł II powiedział kiedyś takie piękne słowo, że to nie sztuka poświęcić się dla dzieci. Sztuka to jest mądrze poświęcić się dla dzieci, bo dopiero wtedy one wzrastają. I ta łaska sakramentu małżeństwa jest potężną pomocą. Ale no, nawet kiedy jej nie ma, no powiedzmy sobie szczerze, wiele małżeństw nie ma tej łaski, bo albo z nią nie współpracuje, albo nie ma sakramentalnego małżeństwa. Ale nawet w tych wypadkach jednak matka musi być tym pierwszoplanowym ekspertem dla swoich dzieci. Inni mogą być tylko doradcami.
Ksiądz jest duszpasterzem, już wiele lat i katechetą był i z małżeństwami ma do czynienia i dlatego przyjechał ksiądz z małżeństwem. Bo w naszej audycji staramy się uświadomić rodzicom, że owszem, oni grają pierwsze skrzypce wobec swoich dzieci, ale wszystkiego sami nie zrobią. I potrzebna jest właśnie łaska sakramentalna, kontakt sakramentalny z Panem Jezusem, a bez kapłanów tego nie ma. Wobec tego łączność z duszpasterzem powinna być. Nie tylko w przypadku, prawda, urodzin i śmierci pierwszej Komunii Świętej, ale jak najczęściej, jak najczęściej. Ksiądz powinien być, któryś z księży powinien być przyjacielem naszego domu. Powinniśmy oswajać nasze dzieci z obecnością księdza, żeby się go nie bały, żeby potrafiły właśnie ten kontakt z Panem Jezusem łatwiej nawiązywać, a nie to, że ojej, ktoś tutaj inaczej ubrany w koloradce, strach blady, no właśnie, jak była dzisiaj mowa rano o sakramencie chorych, że już powiedzmy, no, ostatnie namaszczenie, koniec świata, to już na pewno umrę. Więc tutaj obecność księdza jest istotna i ksiądz przyjechał razem, państwo Teresa i Andrzej Odyniec są z nami. Czy państwo zechcą podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat właśnie, w jaki sposób prowadzić dzieci do Boga?
Najpierw trzeba powiedzieć, że oprócz tych wszystkich czynników, o których wspomniał ksiądz Janusz, jest jeden najważniejszy, ja zawsze go sobie przypominam w takich sytuacjach. My, rodzice, przekazujemy dzieciom pewien kod. Ja wiem, że to jest takie moje zawodowe skrzywienie, bo ja jestem informatykiem i całe życie koduję coś. Rodzice przekazują kod genetyczny, kulturowy. Różne te elementy tego kodu mają nazwy. Ale co najważniejsze, to przekazując ten kod kulturowy, ten kod, który powstaje poprzez mówienie, poprzez zajmowanie się dziećmi, poprzez opowiadanie dzieciom o świecie, ten kod może być łatwo sfałszowany. W gruncie rzeczy mamy wokół mnóstwo ludzi, między innymi także w mediach, którzy tylko czekają, żeby móc przejąć kontrolę nad naszymi dziećmi, żeby móc samym robić iniekcje, wstrzykiwać swój kod, przejąć te dzieci, żeby one były ich, żeby działały na ich korzyść. I tutaj jest jeden wyjątek. Jedynymi osobami na całym świecie, które nie mają żadnego absolutnie interesu w tym, żeby zmanipulować mentalność dziecka, jego psychikę, jego wychowanie, jedynymi osobami są rodzice. Bo oni tym dzieciom, przekazując kod genetyczny, to jest jedyne miejsce, gdzie oni ten kod genetyczny swój zostawiają na tym świecie. Powiedzmy sobie szczerze, my się odmeldujemy z tego świata i to niedługo, ale jedyne miejsce, gdzie cząstka nas pozostanie, to właśnie w naszych dzieciach. W związku z tym teoretycznie nie mamy żadnego interesu w tym, żeby nasze dzieci zmanipulować i wykorzystać dla innych celów niż dobre cele, te właśnie, że one będą nośnikami nas na tym świecie. W związku z tym, i to jest moje doświadczenie przez całe życie nabyte, dzieci rodzicom ufają. Dziecko małe. My teraz mamy nie tylko doświadczenie z szóstką dzieci, ale właściwie już z 14 wnucząt, bo 14 wnucze niebawem ma przyjść na ten świat. I obserwujemy te wnuczęta od najmniejszego. Dziecko, zanim cokolwiek przyjmie, od jakiegokolwiek człowieka, patrzy na mamę. Czy mama zmarszczy brew? Czy się uśmiechnie? Czy potwierdzi, autoryzuje to źródło, czy nie potwierdzi? I w zależności od tego dziecko będzie słuchać albo nie będzie słuchać. Dlatego naturalny mechanizm przewidziany przez Boga jest taki, że dzieci słuchają, wierzą bezgranicznie najpierw tylko rodzicom. Z tego tytułu to na rodzicach ciąży największa odpowiedzialność. Czy my rodzice chcemy, czy nie? Czy chcielibyśmy tak trochę relatywnie? Czy chcielibyśmy, żeby dzieci w coś bardziej wierzyły, a w coś mniej, jak mówimy? Czy nam się to podoba, czy nie? Dzieci i tak najpierw nam będą wierzyć. W związku z tym to na nas, rodzicach, ciąży przede wszystkim i misja, i odpowiedzialność przekazu kompletu informacji o tym świecie. A jak można mówić o komplecie informacji, jeżeli nie pokażemy im Boga, którego sami doświadczyliśmy w swoim życiu?
Pytanie do księdza z psychologii rozwojowej. Czy my mamy czas do którego roku życia? Powiedzmy do 20, 24 roku życia możemy dzieciom przekazywać pewne rzeczy. Możemy przekazywać, ale kiedy one przyjmują?
Nie, w 20 roku życia to my dzieciom już możemy tylko świadectwo zostawić, a przekazać nie możemy niczego, nawet dużo wcześniej. Tu oczywiście psychologowie mają różne koncepcje, ale można się kłócić o jeden rok w tę czy w tę stronę, ale zasadniczo przyjmuje się, że około 3 roku życia budzi się w dziecku życie religijne. Ono wcześniej też istnieje na zasadzie chłonięcia, obserwowania pewnych wzorów, etyki. Natomiast takie świadome, kiedy zaczyna się samo zwracać do Boga, kiedy lubi słuchać opowieści biblijnych czy baśniowych, kiedy powoli zaczyna rozumieć, że coś może być dobre, a coś złe, no to tak 3-4 rok życia. I wielu psychologów, pedagogów religii mówi, że tak naprawdę do 7 roku życia najpóźniej kształtuje się kręgosłup etyczny, moralny, religijny dziecka. Później to można tylko wprowadzać jakieś małe korekty. Natomiast gdzieś około 9-10 roku życia, mówiąc językiem finansów, rodzice tracą pakiet większościowy w wychowaniu swojego dziecka. Bo w tym momencie wpływ środowiska szkolnego, w którym są już 2-3 rok, teraz znów się to przesunie w dół, wpływ mediów, które one coraz bardziej samodzielnie obsługują, wpływ rówieśników, powoli się robi, to jest 51, 52, 53%. Jak dziecko ma 20 lat, to rodzice mają może 20%, prawda, akcji w jego wychowaniu. Reszta to już są inne środowiska, inne życiowe plany. I do tego 7 roku życia, czyli praktycznie dopóki dziecko jest w domu z rodzicami, możemy ukształtować jego wiarę i etykę jednocześnie. Dlatego tu warto zachęcać rodziców. Wiem, że czasy są trudne, że o pracę trudno, ale tak jak widzę świadectwa tych rodzin, gdzie można było doprowadzić do tego, że tylko jedna osoba pracuje, że matka jest z dziećmi w domu, to oni naprawdę błogosławią później tę decyzję. Oni są biedniejsi, jadą bliżej na wczasy czy na krótsze, rzadziej chodzą do kina, ale mówią, że nie zamieniliby tego na te lata spędzone z dzieckiem w domu, bo to jest rzecz po prostu nie do odrobienia, bezcenna.
To znaczy, że nie mają racji rodzice ci, którzy twierdzą, że my wychowujemy dzieci areligijnie, jak będą dojrzałe, sobie same wybiorą wiarę, taką czy inną.
Nie, to chyba jest jednak taka może asekuracja, może relatywizm religijny. Niektórzy, żeby skrócić tę dyskusję, mówią wprost, no dobrze, ale to z dziećmi w każdej dziedzinie tak postępujcie. Na przykład pozwólcie im jeść, co chcą. Nie jedzą chipsy, niech piją Coca-Colę na obiad, niech jedzą cokolwiek. Jak dorosną, to same zdecydują, co chcą jeść codziennie. Albo sami pozwólcie dzieciom, z kim się mają przyjaźnić, jakie mają filmy oglądać. Niech obejrzą wszystko teraz w dzieciństwie, a jak będą dorosłe, to same zdecydują, czym się interesują. To nie jest dobre podejście, tym bardziej, że tak jak powiedziałem, w wieku 18-20 lat nie można już podjąć obiektywnie dobrej decyzji. Cuda się zdarzają, bo nie, to tak jak mówiliśmy, nie zapominajmy o łasce, Pan Bóg czasami pociąga człowieka, ale warunek musi być taki, że on w swoim dzieciństwie spotka kogoś, kto jest prawdziwym świadkiem wiary i dobrym świadkiem wiary, ma taki punkt zaczepienia, ma do czego wrócić myślami, ale może być ktoś w rodzinie, przysłowiowa babcia, wujek bardziej wierzący i wychowujący w tę stronę, ale takie postawienie sprawy świadczy, że rodzice sami zwalniają się z odpowiedzialności nie tylko za wychowanie dziecka, jak sądzę, ale w ogóle za udzielenie samym sobie odpowiedzi na pytanie, po co ja naprawdę jestem na tym świecie.
I to jest odpowiedzialność przed samym Bogiem.
Przed samym Bogiem i przed sobą też, no bo tak jak mówił tutaj bardzo mądrze pan Andrzej, rodzice powinni być jedynymi osobami, które są zainteresowane 100% dobrem swoich dzieci i tylko swoich dzieci, nie swoim własnym. Natomiast mówienie niech dziecko samo wybierze jest zrzucaniem na małego człowieka odpowiedzialności. W dodatku, no przykro to mówić, ale takiej odpowiedzialności, której nawet rodzice nie chcą teraz udźwignąć, a cóż dopiero wymagać od młodego człowieka.
Pani Tereso, panie Andrzeju, to w jaki sposób państwo podeszli właśnie, postanowili wprowadzić dzieci w świat wiary, żeby one kontynuowały potem w życiu dorosłym, miały fundament. Państwo się uśmiechają.
Ja próbuję tutaj moją żonę na pierwsze miejsce wynieść, ale ona na mnie zrzuca obowiązek odpowiedzi na to pytanie. No, nie ukrywam, że myśmy od początku byli trochę zagubieni w tych obowiązkach. Obowiązki związane z dziećmi zawsze młodych rodziców przytłaczają, bo jak powiedziałem, to są zagadnienia piramidalnie trudne, bo musimy coś robić, na czym nie znamy się, nie studiowaliśmy tego nawet teoretycznie.
Pierwsze dziecko jest eksperymentalne zawsze.
Nie mieliśmy o tym zielonego pojęcia, ale w pewnym momencie zorientowaliśmy się, że potrzebne nam jest jakieś wsparcie, jakieś prowadzenie, jakaś formacja. No i akurat z jakichś powodów, można by to nazwać zbiegiem okoliczności, ale ja nie wiem, czy w ogóle należy rozważać w planach Bożych zbiegi okoliczności, trafiliśmy na drogę na katechumenalną do wspólnot, gdzie właśnie zaczęło mieć miejsce to, o czym pan na początku wspominał, to znaczy prowadzenie religijne, prowadzenie sakramentalne z udziałem zawsze kapłana i to kapłana, który był bardzo zaangażowany w to, żeby tym rodzicom pomagać, żeby ich prowadzić. I to prowadzenie, ta formacja, robienie po kolei etapów, przeżywanie, nie tylko czytanie, przeżywanie Pisma Świętego, przeżywanie go swoim życiem, dawało powolutku, kropla po kropli, jakąś mądrość. I nie tylko mądrość, ale także nadzieję, że jest możliwość podołać tym zagadnieniom.
Czyli szukanie oparcia we wspólnocie. Niektórzy chodzą do psychologa. Też oczywiście czasami, jak są jakieś trudności, nie należy się wstydzić pójść do psychologa czy psychiatry. Bo na ogół rodzice tych zawodów akurat może mogą nie reprezentują. Natomiast generalnie, jeżeli chodzi o wzrost jakiś właśnie duchowy, dużym oparciem jest wejście do wspólnoty formacyjnej, która każdemu z nas będzie coś dawała, będzie nas mobilizowała do pracy. To nie będzie tylko uczestnictwo, że gdzieś tam chodzimy i coś powtarzamy za kimś, ale to mobilizuje nas do pracy nad sobą, byśmy się zmieniali.
I działa na dwa fronty.
Tak, pani Tereso?
Może ja tutaj wtrącę. Nasze uczestnictwo we wspólnocie, wejście do wspólnoty było okresem takiej ogromnej radości dla nas, spotkanie z żywym Jezusem Chrystusem, z Jego miłością. I nasze dzieci, pierwsze dzieci już była na świecie. I wtedy muszę powiedzieć, że ten początek sam, myśmy się wspólnie uczyli, razem z tymi dziećmi. Uczyliśmy się modlić razem, uczyliśmy się uczestniczyć w życiu sakramentalnym. Akurat tak się złożyło, że nasz pierwszy syn przystępował do pierwszej komunii świętej. I to wszystko było naszą przeżywaniem wspólnie ogromnej, ogromnej radości. Każda Eucharystia Niedziela to było po prostu spotkanie, było jakieś święto. Później uczyliśmy się rano modlić z dziećmi, zaczynać niedzielę od wspólnej modlitwy. Teraz po wielu, wielu latach, kiedy nasze młodsze dzieci, trójka młodszych dzieci, też uczestniczą we wspólnotach naukatochmanalnych i są na takim etapie, który się nazywa wprowadzenie w modlitwę, kiedy się bardzo poważnie przystępuje już do modlitwy brewiarzowej, przeżywamy znowu jakby następną fazę tej modlitwy z młodzieżą już na zupełnie innym poziomie, prawda?
Jako dziadkowie, nie rodzice.
Tak,
już.
Tak. Więc to jest coś, co Pan Bóg nam dał, uważam, że to wielki prezent, ogromny dar. No i to, że właśnie jest zawsze ta obecność i kapłana całego Kościoła, wspólnoty, jako zgromadzenia ludzi, ale też wspólnoty, która się razem nawraca, prawda? Która idzie idzie, szuka Boga w swoim życiu po to, aby osiągnąć to niebo. To jest, i to jest autentyczne. No, przy wszystkich upadkach naszych, no bo powiedzmy sobie szczerze, zniechęcenia, upadki, potknięcia, to wszystko jest, występuje tak zawsze. Ale jest, jest to, to jeden czasem już ma po dziurki w nosie, tego ktoś inny pociąga, no jak w życiu. Ale ciągle jesteśmy razem.
Także wspólnota niewątpliwie pomaga, ale no nie wszyscy należą do wspólnot, chociaż szkoda. Natomiast w ogóle dzieci, ponieważ są darem Bożym, one wzrastając cały czas nas jako rodziców do czegoś inspirują, ciągle stawiają nam jakieś pytania, jakieś zadania. I jeżeli chcemy stanąć na wysokości zadania i prawdę odpowiedzieć dzieciom, to musimy się mocno niekiedy zastanowić, a może właśnie to dla niektórych jest powodem wejścia do jakiejś wspólnoty, bo okazuje się, że mama czy tata, no nie potrafią powiedzieć, kim jest dla mnie Jezus Chrystus. Czy ja go właściwie spotkałem w życiu, czy tylko o nim coś wiem? Bo to jest różnica, prawda? To jest różnica.
Tak. Dlatego to działanie, jak wspomniałem, jest na dwa fronty. To znaczy formują się tam rodzice, żeby móc sobie radzić z obowiązkami. Myśmy się formowali we wspólnocie, ale do tej wspólnoty jednocześnie z nami na liturgię zabieraliśmy dzieci. Chociażby z tego prostego powodu, że gdzie mieliśmy je zostawić, prawda? Jeżeli chcieliśmy być razem na liturgii. No i te dzieci wtedy są w kościele i widzą, co robią rodzice. A dziecko ma wzrok bardzo dobry. Dziecko nie da się oszukać. Ono widzi, kiedy udajemy, a kiedy jesteśmy naprawdę. I dzięki temu, jeżeli ono zobaczy szczerość, jeżeli zobaczy prawdę, to ono będzie się także formować. Jeżeli będzie widziało tylko jakąś iluzję, bo ktoś coś udaje, no ja mam to, pamiętam to z dzieciństwa, że mama z tatą ubierali nas ładnie i wysłali do kościoła, ale sami do kościoła nie szli. To wtedy rozpoczyna się pewien dystans, no bo jak oni nie robią tego, to może tylko wymyślili, że ja mam, no bo mam taki obowiązek, żeby posprzątać pokój, ale moją misją jest wtedy się wykręcać.
Tak. Natomiast od tego prowadzenia dzieci do Boga wykręcić się nam nie wolno. I na każdym etapie w rozwoju dziecka, na każdym etapie jego życia, my jemu towarzyszymy i pomagamy wzrastać. Może parę przykładów z życia.
No, to jest tak, że jak to jest w małżeństwie, to zawsze jest podział. Są sprawy, którymi się zajmuje mama, są sprawy, którymi się zajmuje tata, prawda? To potem zresztą dzieci w sposób naturalny także od razu mają i nasze doświadczenie pokazuje, że te historie, że to sobie wybierzesz, jakiś tam gender, to jest po prostu jedna wielka blaga. Natomiast co dzieci dostają od rodziców, jest specjalizowane. Z pewnymi rzeczami się idzie do taty, z pewnymi do mamy. Ja na przykład w pewnym okresie rozwoju dzieci miałem taką prostą misję. Mianowicie, no bo akurat były w odpowiednim wieku, na koniec niedzieli, wiadomo, ojciec nie za bardzo dużo ma czasu rozmawiać z dziećmi, ale na koniec niedzieli brałem Biblię, brałem perykopę Ewangelii z danego dnia, z tej niedzieli i przed snem czytałem, a potem rozmawialiśmy. I one mogły rozmawiać, mówić, pytać. Ja odpowiadałem na pytania i zasada podstawowa. Żadnej blagi, żadnego blichtru, zawsze szczerze, nawet jeśli trafiano dość kłopotliwe pytanie co do samego mnie, prawda? Bo w końcu z rozmowy na tematy biblijne biorą się rozmowy na tematy życiowe. Bardzo szybko okazuje się, że dzieci będą pytały i o miłość, i o płciowość. I też trzeba w takich sytuacjach odpowiadać, prawda? I to była w pewnym okresie czasu moja misja. Z kolei, no, ja jestem takim człowiekiem, powiedzmy, jakby to powiedzieć, stosunkowo mało religijnym. Ja nie wyczuwam takich niuansów nabożeństw, takich pobożności różnego rodzaju. Raczej może to z powodu tego, że jestem informatykiem umysłem ścisłym, ale to już zawsze była domena Teresy. Zawsze.
Także to ona państwo się
pilnowała, w tym pilnowała normalnych, codziennych rzeczy.
Ale ksiądz się zgłasza.
Tak, ja chciałbym taką właśnie sytuację potwierdzającą te słowa Andrzeja opowiedzieć. Oni pewnie już tego nie pamiętają. Ale byliśmy kiedyś razem na spacerze, cała rodzina, ja. No myślę, że już prawie 20 lat temu, te dzieci jeszcze takie małe, idziemy przez las, z przodu idzie tata, a z tyłu idzie kolejka. 6 dzieci. I ja między nimi, bo tam sobie rozmawiamy, ale dzieci się kłócą. Ale o co się kłócą? Okazuje się, że tata sprawiedliwie tam chyba wyznaczył po 10 minut na rozmowę z każdym z nich. No, za spragnione tej rozmowy, tata ciągle w pracy, a tyle z problemów do omówienia. No i dzieci się kłócą. Ty, która jesteś w kolejce? 3. To weź, zamień się ze mną, jestem 5, to ja ci coś tam dam, bo ja bym chciał szybciej porozmawiać. Daj mi jeszcze 2 minuty ze swojego czasu. No więc, no, jest to zachwycające, bo jest taki czas, kiedy dzieci chcą rozmawiać z nami dorosłymi i uzyskać odpowiedź na wiele ważnych pytań, a my nie mamy tej odpowiedzi albo nie mamy czasu. A za parę lat następuje taka zmiana, że to my chcemy z nimi rozmawiać i czegoś się od nich dowiedzieć i wtedy one nie mają dla nas czasu. I to jest już dowód na to, że przegraliśmy proces wychowania.
A nie wiem, kto to powiedział, przepraszam, wtrącę się. Popularne powiedzenie jest, że czas to pieniądz we współczesnych czasach i któryś z mądrych naszych, może Jan Paweł, powiedział, nie, czas to miłość. I to naprawdę... Kardynał Wyszyński, o właśnie, wiedziałam, że to któryś z Polaków wielkich. I to jest prawda w domu, w rodzinie. W rodzinie. Ja mówię w domu, bo dla mnie rodzina jest w domu. To jest to miejsce, w którym ja i pracuję, i żyję, i z rodziną się... No jestem w tych nieustannych relacjach, bezpośrednich bardzo. I moje dzieci wiedziały na przykład, że ja... Do dzisiaj zresztą to wiedzą. W każdej chwili każde swoje zajęcie porzucę, jeśli coś ważnego one mają mi do przekazania. Czy nawet... przychodzi córka ze szkoły, rzuca, ciska gdzieś tam teczkę. Ja widzę, że wszystko w niej drży. Wpada do pokoju swojego, żeby jeszcze trzaskając drzwiami. Wiem, że już tam za drzwiami płacze i ona wie doskonale, że ja w trakcie obierania ziemniaków, bo tu dogotowuję obiad, bo wiedzą, że dzieci przyjdą, więc już tu, żeby miały ciepły. Zostawię to wszystko, kuchenkę wyłączę, czy tam przykręcę, pędzę, pytam, co się stało, albo nie chcę z tobą rozmawiać, teraz nie mogę. To przynajmniej przyjdę i przytulę. I to jest ta, i to ona to wiedziała, mnie to przypomniała moja córka już jako dorosła osoba, bo ja mówię, że mam jakoś tak łatwo było wejść w te role matek, mówię tobie matki, czy synom ojców. No mówię, bo wiesz, to nam przekazałeś, że to jest takie piękne, że to zawsze tak można przytulić tego drugiego człowieka, tak z nim po prostu być. Nigdy z nikim tak nie będziemy, jak ze swoimi dziećmi.
Jest taki piękny obrazek w tym filmie Pasja, kiedy postać Maryi, którą odtwarza, zdaje się, Monika Bellucci, prawda? Nie, to
tak,
nie.
Tak, Monika Bellucci.
Nie, ona Maryi Magdalena. Ale ta Maria, kiedy Pan Jezus mały się potyka i przewraca, rzuca wszystko i biegnie, żeby ratować to dziecko, bo ono płacze. Nic mu się nie stało. No bo się przewróciło tylko. Ale to już wystarcza, żeby matka się rzuciła ratować to dziecko.
Tak,
tak. Tak. I to jest, no nie ukrywam, z ręką na sercu, że to nie jest moja dziedzina. To jest dziedzina Teresy.
Tak, tata mówi, no w porządku, podnieś się, zająca złapałaś.
No, tak jest, tak.
Miłość ojca jest warunkowa, zawsze matki jest bezwarunkowa. Jest.
No ale tutaj właśnie wspieranie się państwa nawzajem jest bardzo istotne, bo mama przytuli, tata oceni powiedzmy z dystansu pewną rzecz, ale też jest blisko i też weźmie na kolana, jak jest małe dziecko. I rola ojca jest nie do zastąpienia.
No te specjalizacje są naturalne. Ja na przykład miałem zawsze w domu specjalizację wyjmowania drzazg z rąk czy nóg. bo to trzeba jednakowoż użyć jakiejś igły i sprawić dziecku ból. Ale zaufanie, że tata zrobi to dobrze, chociaż będzie bolało, jakoś zawsze było większe niż do mamy.
Że lepiej uchwyci i wyciągnie szybciej. No
ja
właśnie.
Jeszcze taki wtręt. Wychodząc na spacery rano, szczególnie w tym czasie, kiedy kolejne, te młodsze dzieci przychodziły na świat, a myśmy się wtedy przeprowadzili do Śródmieścia Warszawy. I chociaż ja jestem mieszczanką z Urocenia, to powiem szczerze, że mnie to przerażało po prostu. Ta perspektywa życia z tymi dziećmi wiecznie w tym hałasie tłoku i bałam się, że któreś mi zginie, że ulegnie wypadkowi. Ja sobie nie dam rady. Na szczęście zamieszkaliśmy tuż obok kościoła i pierwsze kroki kierowałam do kościoła. Ja niczego nie chciałam tym dzieciom przekazywać. Naprawdę, wierzcie mi, to nie było moralizowanie. Ja to robiłam dla siebie. Ja musiałam wejść do tego kościoła, pomodlić się chociaż chwilę, żeby móc wystartować w ten dzień w pełni z takim ogromnym poczuciem bezpieczeństwa. One to tak pamiętały, że mama, i pamiętają do dzisiaj, do tego kościoła zawsze wstępowała przed spacerem z nimi rano, że uważały to za jakiś taki, no, bardzo ważny fakt, jak można dzień zacząć, nie pomodliwszy się. A jak jest Kościół blisko, to da też do niego wejść i już ofiarować swoje życie ten dzień Bogu.
Czyli Pan Bóg nie jest tylko od święta i
tak.
Wielkiego czytania Pisma Świętego, ale również na co dzień. My jako rodzice wielokrotnie jesteśmy bezradni w pewnym sensie i nie nadrabiajmy tutaj miną, tylko idźmy do tego, który może nam pomóc, bo Pan Bóg chce nam pomóc, tylko czy my się do Niego o to zwracamy. To jest istotne. Także to nie wszyscy o tym pamiętają, bo na ogół to jest tak. Ja dziecku zapewnię dobre jedzenie, tata mówi, ja zapewnię utrzymanie, zarobię, prawda? Wszystko ja, a dla Pana Boga no to właściwie tak pójdziemy w niedzielę do kościoła, ale czy ten Pan Bóg jest nam naprawdę potrzebny, kiedy my wszystko sami 100% załatwiamy i nie dajemy miejsca Bogu w naszym życiu. A to miejsce jednak musi być i to dzieci powinny wiedzieć, że to miejsce dajemy jako rodzice.
Czasami takie niewielkie, wydawałoby się drobne rzeczy, pomagają w tym, bo jak powiedziałem, nie jestem taki pobożnościowy, ale jak budzę się, ja jestem nocny Marek, budzę się dość późno, ale jak budzę się, to naprzeciwko mnie wisi takie przepiękna praca, którą kiedyś moja żona dostała w prezencie od Marka Jaromskiego z Panem Jezusem
Polny Pan Jezus, jeden z polnych Panów Jezusów z cyklu.
No, w takiej dużej ramie wiśni na ścianie, ja się budzę.
Z całą luteryńskiego
wizerunek. Widzę to oblicze.
Polskich.
Widzę to oblicze i pierwsza rzecz, jedyna, która przychodzi mi do głowy, to dzień dobry Panie Jezu, to co ja miałem dzisiaj do zrobienia? Może byś mi przypomniał, żebym to robił tak, jak Ty to wymyśliłeś. I to potem od razu cały dzień się układa i w obowiązkach jakichś takich zawodowych, służbowych, i także w relacjach rodzinnych. Po prostu jest normalnie łatwiej.
Z Panem Jezusem.
Też takie proste gesty, to też dzieci moje do dzisiejszego dnia stosują, jak może nie codziennie, ale córka wychodziła na egzamin magisterski. To już była przy drzwiach, bo oczywiście była zdenerwowana bardzo, więc już sobie wyobrażała, że cała komunikacja stanie, będzie musiała piechotą mieć, czy coś w tym rodzaju. Wiadomo, wszystkie katastrofy na pewno ją spotkają po drodze, ale wróciła się. Mamo, a krzyżyk? Bo one pamiętają to też od dzieciństwa. Zawsze
czyli
rano
kwestia
krzyżyk
błogosławieństwa.
Na czole. Błogosławieństwo, tak.
Rodzicu,
tak, oczywiście. Mamo, jeszcze krzyżyk. Dobra, mogę iść.
Proszę księdza, jeszcze może słówko o tym krzyżyku, o błogosławieństwie, bo to nie jest tylko tak, o, krzyżyk na drogę, już biegnie. Tu jest bardzo poważna sprawa z tym błogosławieństwem. Parę słów, jeżeli można.
Bardzo poważna. Kiedyś, też kilkanaście lat temu, przyszła do mnie pewna pani z pretensjami i powiedziała, że my za mało błogosławimy. Jak to za mało błogosławimy, pytam. Przecież pod koniec każdej mszy jest błogosławieństwo. Każdego nabożeństwa, różnych ceremonii. No, nie, to powinno właściwie być tak, że księża bez przerwy błogosławią. Idą ulicą do sklepu, kogo nie spotkają, to błogosławią. Dzieci, dorosłych, bo my tego bardzo potrzebujemy. No, jest faktem, że wtedy pracowałem w takiej parafii, gdzie też przyjmował ksiądz egzorcysta diecezjalny nasz i bardzo dużo osób tam przychodziło i były bardzo silne świadectwa dotyczące tych prostych, nam by się wydawało, gestów jak błogosławieństwa, jak akty strzeliste. Ja jako młody człowiek bardzo lubiłem akty strzeliste. Kiedy jeździłem do szkoły przez całą Warszawę, to tak sobie zakładałem, że kiedy mijam kościół, kaplicę, to sobie w myślach odmawiam jakiś akt strzelisty w tym zatłoczonym autobusie, bo to takie były wtedy czasy, że nawet nie można się było przeżegnać, bo taki tłok, i tak pewnie bym się wstydził wtedy, aż tak odważny nie byłem. Ale wspominam to dobrze, bo ja się w szkole prawie nie uczyłem, a zawsze miałem czwórki, piątki. Nie wiem dlaczego, chyba dzięki tym aktom strzelistym tak jakoś to fajnie wyszło. Natomiast to błogosławieństwa dzisiaj zanikają. Zanikają na przykład te małe naczynia z wodą święconą, które kiedyś wisiały przy drzwiach, trochę na kształt żydowskiej mezuzy.
W domach.
W domach, tak. Zanikają te błogosławieństwa przed wyjściem w drogę, zanikają błogosławieństwa przed pójściem spać, czy przed wyprawą. Mnie na przykład zawstydza moja ciocia, która mieszka w Niemczech. Ta religijność niemiecka to jest oczywiście jest jakaś już taka... delikatnie mówiąc, dziwna. Ale ciocia ma taki zwyczaj, że kiedy ją odwiedzam i pytam, co jej przywieźć, no kiedyś prosiła o chałwę, dzisiaj to już nie ten wiek, już nie, ale zawsze prosiła o wodę święconą. I ja mówię, ciociu, po co ci tyle wody święconej? Bo my zawsze, jak ruszamy w drogę samochodem, to ja obficie kropię ten samochód wodą święconą, żeby dojechał na miejsce. Ostatnia chyba rzecz, która została z takiej silnej, autentycznej, domowej religijności. I ja się zgadzam z tą panią. My za mało błogosławimy. Do błogosławień też trzeba przygotować. W naszej parafii, gdzie posługuję, jakiś miesiąc czy dwa przed wakacjami spróbowaliśmy wprowadzić ten zwyczaj obecny w wielu parafiach w Polsce. Mianowicie błogosławić dzieci, które są jeszcze przed pierwszą komunią, ale podchodzą z rodzicami. Wtedy robimy znak krzyża na czole. Czy one są na rękach rodziców, czy już na własnych nóżkach. No i to tak z pewnym oporem, bo jak się powiedziało raz, drugi, troszkę osób podeszło, ale za tydzień, za dwa, jak się nie przypomniało, już zostały w ławkach. Więc do tych błogosławieństw to wszyscy musimy się chyba wziąć za to, uderzyć w piersi, wszyscy wziąć się za to, i rodzice, i kapłani, że trzeba wrócić.
Czyli nie dowierzamy.
Nie dowierzamy. Tak, nie dowierzamy. Nie ma odpowiedniej katechezy i nie dowierzamy. I warto do tego wracać.
Rodzice prowadzą dzieci do Boga. No chyba już trzeba prosić słuchaczy o kontakt z nami. Chyba powiedzieliśmy to, co najważniejsze. O resztę słuchacze mogą dopytać. Tutaj naszych gości, telefony do studia dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 i dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66.
Żyjemy w świecie złudzeń, poddani mocy zła. Bronimy się przed prawdą, fałszując co się da. Płaczemy w samotności, by zdławić jakoś ból. Sukcesu wciąż pragnący, uczymy się złych ról. A przecież mamy lek na ten nieznośny stan. Należy uznać, że rodzinny jest to plan. Miłość.
miłością uleczy świat. Rodzina, ogień silna, połączy serca tam, gdzie dzieje grzechu wina, ocala od zniszczenia to, co swoją godność ma. Ludzkiego życia strzeże i radości niesie dar. Rodzina w świecie dobra nie zazna mocy zła, obroni się przed fałszem, świadectwo prawdy da. Radości swej nie tai, pokona każdy ból. Sukcesem wciąż żyjąca nie zagra obcych ról, bo przecież ma już lek na ten wspaniały stan. Uznaje bowiem, że miłości jest to plan. Miłością uleczy świat. Rodzina, ogień silna, połączy serca tam, gdzie dzieje grzechu wina, ocala od zniszczenia to, co swoją godność ma. Ludzkiego życia strzeże i radości niesie dar. Świat. Rodzina, ogień silna, połączy serca tam, gdzie dzieje grzechu wina, ocala od zniszczenia to, co swoją godność ma. Ludzkiego życia strzeże i radości niesie dar.
Jest 22:22, Radio Maryja, Katolicki Głos w Twoim domu. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat: rodzice prowadzą dzieci do Boga. Nasi goście, ksiądz dr Janusz Stańczuk i państwo Teresa i Andrzej Odyniec. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Anna, diecezja toruńska. Pozdrawiam księdza, pozdrawiam państwu w studiu. Dziękuję za kolejną katechezę dla małżonków, rodziców. Wiara rodzi się ze słuchania, za co serdecznie dziękuję. Chciałam powiedzieć o błogosławieństwie. Tutaj ksiądz powiedział, że za mało błogosławimy i jak ważne jest błogosławieństwo. Tak, już mam trochę lat i pamiętam dokładnie w rodzinnym domu, jak ważne było błogosławieństwo. I potem już ja, wychowując swoich dzieci, może wtedy nie mieliśmy tyle właśnie czasopism religijnych. Nie było nawet Pisma Świętego w każdym domu, bo były takie czasy, że nie było. Było Nowy Testament, czy Żywota Świętych. Ale jednakże to przekazywanie właśnie tej wiary było tak silne, I po prostu ta wiara była głęboka, płynąca właśnie z wiary w Chrystusa. I tak jak Chrystus darzy miłością nas, to ciepłą miłością nierozerwalną, tak i przekazywali właśnie nam rodzice te wiary. Jak ważne było błogosławieństwo, modlitwa przed posiłkiem, prawda, odchodziliśmy do szkoły, rodzice błogosławili. I wracaliśmy ze szkoły, pozdrawialiśmy rodziców, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I tak było po prostu w każdym domu. I jak było ważne to błogosławieństwo. Pamiętam, mieszkaliśmy 5-6 kilometrów od kościoła parafialnego i było błogosławieństwo dla małych dzieci, bo tu ksiądz wspomniał właśnie o dzieciach błogosławieństwo. I wtedy z racji odpustu było jeszcze nabożeństwo dla dzieci i błogosławieństwo. Boże, jaka była radość, jaka była radość. Ja pamiętam już, bo to było błogosławieństwo dla takich małych dzieci, ja byłam już taką młodzieżą. I jaka była radość, jak żeśmy te matki i my jako rodzeństwo patrzyli, jak ekscelencja ksiądz biskup błogosławił te dzieci, jak nakładał właśnie te ręce na tych dzieci, to było takim darem Bożym. I ja do dziś mi się to jakoś to błogosławieństwo tak sobie cenię, nie tylko w kościele, ale właśnie po każdej modlitwie, czy w Radio Maria słyszę poranną modlitwę, jeżeli prowadzi to ksiądz, jest błogosławieństwo. Czy jest msza święta, czy cokolwiek, jakieś nabożeństwo, z błogosławieństwem staję po prostu, składam ręce i czekam właśnie na to błogosławieństwo i dziękuję Bogu właśnie, że przez te ręce kapłana pobłogosławił ten dzień, czy ten czas, w którym uczestniczyłam. I tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję za wszystko i szczęść Boże.
Dziękujemy Pani Anno, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No nie powiedziała nam Pani, czy Pani swoje dzieci błogosławi, ale no widać przykład rodziców, w jaki sposób no zapadł Pani w pamięci. Jakiś komentarz?
No ja też właśnie pierwsze pytanie moje było, jak to się w rodzinie dalej potoczyło, czy to błogosławieństwo trwa do dzisiaj, czy zanikło i w którym momencie zanikło i dlaczego. Pani wspomina dawne, dobre czasy. Wiadomo, że dawne czasy zawsze były dobre. Dzisiaj wszystko się psuje i pewne rzeczy trzeba odbudowywać. I z tym błogosławieństwem to jest właśnie tak, że my musimy to chyba odbudowywać, bo w wielu rodzinach, zwłaszcza w warunkach wielkiego miasta, zanikły i modlitwy przed posiłkiem, i błogosławieństwo przed wyruszeniem w drogę do szkoły. I jak człowiek ma już 18 czy 20 lat, to trudno taki zwyczaj w domu wprowadzać, ale kiedy małe dzieci w sposób naturalny są błogosławione od samego początku życia, to jest to bardziej naturalne.
I się same dopominają, rodzice zapomną.
Warto jeszcze tutaj wspomnieć o innym aspekcie tego błogosławieństwa, bardzo ważnym. Myśmy go doświadczali, bo będąc no przed laty kilkudziesięciu rodziną z szóstką dzieci, nosiliśmy na sobie takie piętno. Ono wyrażało się w różnych słowach. A to dziecioroby, a to żyjący na czyjś rachunek, a to jakiś taki prolet, bo to był taki termin też, który przeszedł z literatury, z Orwella, i czasami też słyszałem. Ogólnie rzecz biorąc, miałem takie doświadczenie, że z tego, że ja z Teresą, my mamy szóstkę dzieci, to wynikają same szkody dla wszystkich. Nikt się nie cieszy, nikomu to nie jest potrzebne. Wszystkim to przeszkadza. Pierwsza osoba, która z uśmiechem pochylała się nad naszymi dziećmi, to był kapłan, który te dzieci błogosławił. Błogosławił, czyli dobrze mówił. Tak? Dosłownie słowo błogosławić oznacza dobrze mówić, znaczy chwalić tą sytuację, prawda? I nagle się okazało, że jest miejsce na świecie, gdzie to nie jest złe, tylko dobre. Teraz no, klimat się powolutku zmienia niby dla rodzin wielodzietnych, ale nie ukrywam, że bardzo powoli, biorąc pod uwagę właśnie wspomnianą przez Teresę pracę magisterską naszej córki, która to praca dotyczyła właśnie rodzin wielodzietnych, na studiach o rodzinie ona to pisała i z jej badań, może niewielkich, ale wynikało, że ten klimat wcale nie uległ tak wielkiej poprawie. Ciągle jedyne miejsce, gdzie cieszą się z tego, naprawdę, że jacyś ludzie mają więcej dzieci, to jest Kościół, że raduje się kapłan, który błogosławi dziecko.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Kłania się Leszek z Ryczowa. Ja wyproszę szanownych państwa i księdza prowadzącego. Zacząłbym od błogosławieństwa. Ono się na końcu pojawiło. Ja do błogosławieństwa klękam. Mówię do błogosławieństwa na zakończenie każdego mszy. No jestem jakimś ewenementem, bo wszyscy stają. Nie wiem, stara tradycja nauczona mnie w latach 60. Matka mnie tak nauczyła. Wtedy jeszcze niezakończony był sobór watykański i wtedy się do błogosławienia. Ale to pomijając. Dla mnie to jest bardzo istotne, bo to jest błogosławieństwo od Boga. Różnie z tym bywa. Pani, która była uprzejma zadzwonić, stwierdziła, że ona staje. Oczywiście każdy byle ze zgodnością robić. Natomiast mówię o wychowaniu. Ja nie jestem dobrym przykładem. W sensie, chciałbym, żeby to na razie w cudzysłów. Ja, ksiądz chyba raz tylko użył, prowadzący w programie, raz tylko słowa łaska Boża. Analizując postawę świętego Franciszka, to on swojej, powiedzmy sobie otwarcie, świętości nie wyniósł z domu. On swoją świętość zawdzięcza łasce Bożej. Oczywiście rola rodziców jest ogromna, no ale przecież jeżeli znamy historię i już fakty przecież historyczne o świętym Franciszku, to święty Franciszek uzyskał wiarę dzięki łasce Bożej i co tu dużo, on się sprzeciwił rodzicom, chyba głównie ojcu. Chciałbym podkreślić i uszanować tutaj prowadzącego program i ukłony dla pani Teresy, szybkiego powrotu do zdrowia. Natomiast dlaczego powiedziałem, że ja nie jestem dobrym przykładem? Ponieważ moje dzieci, mimo moich usilnych starań i mojej żony, mówię w cudzysłowie, odstąpiły od Kościoła. Co mam na myśli? Nie uczestniczą regularnie w mszach świętych. Ja natomiast mam o co inną pretensję. Jeżeli mnie młodzi słuchają, a boję się, że mało młody nas teraz słucha, to najważniejsze, żeby nie przestać poszukiwać Boga. Żeby nie przestać poszukiwać Boga. Nie chciałbym zagadywać programu, dwie istotne sprawy. Do błogosławieństwa, jeżeli można, to proszę klękać, zwłaszcza na zakończenie mszy, a już jak jest biskup, czy papieskie błogosławieństwo z Watykanu. Tak zostałem nauczony, mam 61 lat, ja się już nie zmienię. Jestem ewenementem, ja w pierwszej ławce siadam, cały kościół stoi, ja sobie klękam. Tak odbieram błogosławieństwo, zesłanie Boga. Natomiast chciałbym podkreślić łaskę w wychowaniu Boga i podkreślić, że jeżeli ona nie spłynęła podczas bierzmowania, umocnienia w Duchu Świętym, no to już jest klęska i Kościoła jako instytucji pomagającej w wychowaniu, no i rodziców. Łaska Boża. Pozdrawiam serdecznie z Ryczowa, Leszek.
Dziękujemy, panie Leszku. Chciałem przypomnieć temat naszej audycji. Rodzice prowadzą dzieci do Boga. Błogosławieństwo jest jednym z aspektów, z elementów tego prowadzenia dzieci do Boga, ale nie jedynym. Tu jest dużo, dużo szersze zagadnienie. Czy ktoś chciał coś dopowiedzieć?
No tak mi przyszło w tym momencie do głowy, że należałoby wspomnieć, iż tak naprawdę chodzi o prowadzenie dzieci Bożych do Boga, niekoniecznie nawet przez rodziców. Myślę, że w szerszym kontekście to jest misją każdego chrześcijanina i to jest taka podstawowa droga do świętości, prowadzić w ogóle dzieci Boże do Boga. Tak. I jeśli tak, to żeby wykonywać tę misję, wcale nie potrzeba być rodzicami, którzy mają dzieci. To i ksiądz i siostra zakonna może to robić, i katecheta w szkole może to robić.
I osoba samotna.
I osoba samotna może też posługiwać w tym. Jest bardzo wiele osób, które potrzebują wsparcia w tym zakresie, bo w ogóle chodzi nam o to, żeby dzieci Boże doprowadzić do Boga.
Żeby one nie zginęły w tym świecie. Odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria.
Ja...
Kogo witamy i skąd?
Teresa z Małopolski.
Witamy panią. Szczęść Boże.
Ja chciałam zwrócić uwagę na taką sprawę. Niegdyś, jeżeli była msza święta koncelebrowana, wszyscy księża błogosławili. W tej chwili jest tylko jeden. I pamiętam właśnie przed iluś tam lat, taką wówczas mi się wydawała tu staruszka, no może była w tej chwili w moim wieku, która się ogromnie cieszyła, że no ja gdybym była na pięciu mszy świętych, ponieważ pięciu księży błogosławiło. Dlaczego ten zwyczaj został zlikwidowany i w tej chwili tylko jeden ksiądz błogosławi? To tak. O to mi chodzi.
Dziękuję pani Tereso za pytanie, ale powtarzam, kochani radiosłuchacze, mówimy szerzej o prowadzeniu dzieci do Boga, nie tylko o błogosławieństwie. Proszę księdza, no, oprócz tego pytania zasadniczego, które zadała pani Teresa, dlaczego teraz nie wszyscy księża błogosławią, czy to jest jakaś różnica, czy jeden kapłan, czy wszyscy?
Ja już nie pamiętam nawet takiego zwyczaju, żeby wszyscy księża błogosławili, dlatego dla mnie to pytanie jest trudne. Ale sądzę, że i w pytaniu tej pani, i poprzedniego słuchacza, który klęka do błogosławieństwa, poprzednia pani staje, tu są dwie strony z jego błogosławieństwa. Z jednej strony jest Bóg, którego błogosławieństwo jest zawsze jednakowo mocne, silne, skuteczne. Czy daje go jeden ksiądz, czy nawet diakon, czy pięciu księży, czy dziesięciu. Chyba tu nic nie dodamy, nie ujmiemy temu błogosławieństwu. Z drugiej jest człowiek z jego psychiką, z jego konstrukcją całą mentalną, z jego wychowaniem. I rzeczywiście dla nas to czasami mogą być ważne rzeczy, bo my dojrzewamy poprzez znaki, poprzez pewny aspekt. Dla kogoś może być ważne, że pięciu księży naraz udziela mu błogosławieństwa, czy dziesięciu, czy jeden. I tak jak mówię, to błogosławieństwo jest ciągle to same. Natomiast zgadzam się, że ktoś inaczej może to na własny użytek odbierać, ale myślę, że warto pamiętać o tym, co Kościół głosi zawsze, ponieważ miłość Boga do wszystkich ludzi jest zawsze jednakowo silna i wierna. To Jego błogosławieństwo jest jednakowo skuteczne i silne bez względu na to, ilu kapłanów i jak nam udziela. Raczej to, co mówił nam Pan o łasce Bożej, ona też jest dla każdego człowieka dostępna, ale tu jest tajemnica współdziałania człowieka z łaską Bożą. Popatrzmy na przykład pierwszych znanych nam z Biblii rodziców, Adama i Ewy. Mieli dwoje dzieci, no niezależnie od tego, na ile to jest jakaś przypowieść biblijna, na ile to jest konkretny przypadek. Mieli dwóch synów, Kaina i Abla. Podejrzewam, że jednakowo ich wychowywali, jednakowo darzyli miłością, jednakowo przekazywali wiarę. I w pewnym momencie jeden z nich zabija drugiego. Dlaczego? Dla nas to jest tajemnica. Tak samo jak jest dla nas tajemnicą, dlaczego nasze dzieci odchodzą w pewnym momencie od wiary, od Boga. To jest jedno z pytań, na które najczęściej staram się znaleźć odpowiedź, bo bardzo często rodzice o to pytają. To jest ból, to są łzy, czy w rozmowie, czy w konfesjonale, przy księdza. Tyle się włożyło serca, tyle się włożyło starania i dzieci żyją już inaczej, żyją po swojemu, odeszły od Boga. Oczywiście na pewno były jakieś błędy popełnione w wychowaniu czy zaniedbania, bo jesteśmy tylko słabymi ludźmi. Ale mam też przykłady rodziców, którzy świetnie wychowują, wkładają serce. Dwoje, troje, czworo dzieci idzie dobrą drogą, jeden gdzieś tam skręca. Nie wiadomo dlaczego. Być może jest to wpływ środowiska.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tu Szymon z Opola. Ja bym Witamy. Chciał pozdrowić Państwa Polakiewiczów i życzyć zdrowia Pani Elżbiecie. I chcę po prostu powiedzieć, że nawet złym słowem można zranić swoje dziecko, bo trzeba je po prostu tak wychowywać, żeby wiedziało, że my jesteśmy obrazem Boga. Natomiast jeszcze miałbym prośbę do pana Lecha, żeby pozwolił mi wystosować i powtórzyć apel, bo ja chcę po prostu apel powtórzyć, bo jeszcze nie znalazłem swojej drugiej połowy, a tu właśnie chcę szukać drugiej połowy i dlatego chcę teraz powtórzyć apel. Jestem Szymon z Opola, mam 37 lat. Po studiach wyższych jestem osobą niepełnosprawną, ruchowo. Bardzo proszę, podaję numer telefonu 537 916 967, jeszcze raz, 537 916-967.
Na swoją odpowiedzialność pan podaje. No bo to różnie może być.
Przyjedziemy na wesele, jeśli się uda.
Tak, jeżeli
proszę
się uda.
Powiadomić.
W celu nawiązania przyjaźni oraz związku małżeńskiego opartego na Bogu. Bo mąż i żona od Boga przeznaczona, a jak się pan, jak człowiek się nie przyłoży, to mu Pan Jezus nie dołoży. Bo łaska buduje na naturze i ją udoskonala.
Tak, Bóg zapłać, panie Szymonie.
Dziękuję bardzo.
Tak, z Panem Bogiem. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dodzwoniła się Marta z Krakowa.
Witam panią.
Ja serdecznie witam ojca i gości. I ja pozwolę sobie cofnąć się w ramach tego tytułu właśnie tej dzisiejszej audycji. Cofnąć się do czasów odległych. Do czasów okupacji niemieckiej. Ja urodziłam się tuż przed wojną, ale dosyć szybko rodzice wspólnie, no, modliliśmy się wspólnie wieczorem. To były wspólne modlitwy, uczono mnie podstawowych modlitw, a potem jak już byłam starsza, to w domu była książka wydana przez ojców jezuitów w 1925 roku o świętym, o błogosławionym Andrzeju Boboli. To on wtedy jeszcze był błogosławiony. I myśmy w 40, powiedzmy tam trzecim, czwartym roku odmawiali codziennie nowennę i to jedna nowenna szła za drugą już do świętego Andrzeja Boboli, bo Andrzej Bobola został, że tak powiem, kanonizowany w 38 roku i ogłoszony opiekunem Warszawy. I były te z modlitwy takim, to może nie było na kolanach, bo to nie o to chodziło. To chodziło o to, żebyśmy byli mama, tata i ja, bo byliśmy, taka była moja rodzina, żebyśmy byli we trójkę i żebyśmy do świętego Andrzeja Boboli modlili się o to, żeby Polska ocalała, żeby się wojna skończyła, żeby te wszystkie okrucieństwa się skończyły. Później jeszcze dowiedzieliśmy się, kto zginął z rodziny i gdzie, no więc modliliśmy się za te osoby. No, ukochanym świętym mojego taty był właśnie święty Andrzej Bobola. Ukochaną osobą mojej mamy była Matka Boża, a moją ukochaną osobą był zawsze Pan Jezus. No i jeszcze to tylko tyle bym powiedziała, tylko jeszcze na koniec opowiem takie zdarzenie, które opowiem szybciutko, także nie zabiorę dużo czasu. Razu pewnego byłam niegrzeczna, tato wybrał się ze mną na spacer, myśmy mieszkali w Prokocimie pod Krakowem. No ja zbierałam kwiatki, żeby dla mamy, prawda, zebrać te kwiaty i mamę przeprosić, jak przyjdę do domu. A tatuś powiedział do mnie, widzisz, matusiu, byłaś niegrzeczna, a gdyby tak naprzeciwko nas przyszedł teraz Pan Jezus, który kocha dzieci, albo przyszedł święty Andrzej Bobola, który kocha dzieci, i gdyby cię wzięli na ręce, no to zobaczyłabyś łzy w ich oczach, bo byłaś niegrzeczna dla mamy. No mnie z ręki wyleciały te kwiatki, w ogóle rozpłakałam się. Tata wziął mnie na ręce, przyniósł mnie do domu, mama się zapytała, co się stało, czy się przewróciła, czy jakiś wypadek był. No tato opowiedział całą tą historię. No tam rodzice ze sobą potem rozmawiali za drzwiami, to tam ja specjalnie tego nie słuchałam, ale pamiętam, że wtedy ta modlitwa taka właśnie rodzinna była bardzo serdeczna. Jeżeli jeszcze tylko jedną rzecz powiem, modlitwa przed posiłkami to była tylko przed posiłkiem wieczornym, dlatego że rano ja jeszcze spałam, jak tatuś wychodził do pracy, a obiad też jadłam jakoś inaczej z mamą, także tej modlitwy nie było, ale pamiętam, że tych nowen do świętego Andrzeja Boboli, no niezwykłego świętego, naprawdę, to jest cudowna postać, no to szła jedna za drugą nowenna o uratowanie Polski. No to tyle.
Dziękujemy pani Marto, szczęść Boże. No tak, to mamy retrospekcję, jak to było dawniej, bo to zapadło w pamięć.
Tak, ale ja jestem zaniepokojony, bo wspominamy, jak było. To jest oczywiście też bardzo dobre, ale porozmawiajmy, jak będzie. Co zrobić z przyszłością naszych dzieci, jak je wychować, jak to dzisiaj można robić. Tym bardziej, że no, parędziesiąt minut temu troszkę napoczęliśmy pewien ważny temat, bo rozmawiamy tutaj o początkach dzieciństwa, ale tak jak pan Leszek wspomniał, w pewnym momencie to dzieciństwo się kończy. Kończy się czas pobytu dziecka w domu. Nawet jeśli ono jest jeszcze fizycznie, to już sercem, myślami jest w swoim dorosłym życiu. Jest też bardzo ważne pytanie, właśnie bardzo ważna kwestia, w którym momencie wypchnąć, mówiąc kolokwialnie, to dziecko w domu, bo można też przeciągnąć ten proces wychowania. Można go nie tylko zaniedbać, albo w ogóle nie rozpocząć, ale można go też przeciągnąć i wtedy no, jest duża trudność ze startem. Ja taki może śmieszny przykład, ale dla mnie realny, bo się akurat niedawno wydarzył, zresztą opowiadałem o nim w innym radiu, ale na wiosnę dostałem kilka sadzonek maleńkich pomidorów. Ja nigdy w życiu się tym nie zajmowałem, bo ja, podobnie jak pan Andrzej, też byłem elektronikiem, technikiem, ale pomidory dane z serca, no coś trzeba zrobić. Dobrzy ludzie podpowiedzieli, co to się robi, że trzeba do tych małych pojemniczków postawić na parapet, za jakiś czas do ogródka. Ja tak zrobiłem z pomocą przyjaciół. Ale jeden taki mały pomidorek postanowiłem zatrzymać w domu, na parapecie. Troszeczkę z takiej ciekawości, jak on rośnie, jak ta roślinka, jak te listki puszcza, a troszeczkę tak dla porównania z tymi innymi. Byłem święcie przekonany, że mój będzie lepszy. No i tak go przetrzymałem ze 2 tygodnie w domu, bo dopiero tamte zostały już wysiane w ogródku, a ja ten swój dopiero gdzieś po 2 tygodniach zaniosłem do ogródku. I bardzo się cieszyłem, bo on był 2 razy większy niż tamte. Ale nie zauważyłem jednej rzeczy, że był też wiotki, jakiś taki rozlazły. Musiałem go w 3 miejscach podwiązać i tak się połamał. Dzisiaj tamte pomidory są niższe, są wyższe już od niego. Mają po 10-15 wspaniałych owoców. Mój ma jakieś tam 3 marne, mizerne pomidorki i cały jest taki herlawy. To samo chyba widzę często może spotkać w procesie wychowawczym ta niespodzianka wielu rodziców, którzy za długo trzymają dzieci w domu, bądź za długo chcą ingerować w życie swoich już dorosłych dzieci. Mogą być świadkami, ale nie mogą już ręcznie sterować, bo to, co powiedział, ja nie wiem, czy Korczak, czy ktoś inny, że najważniejszą rzeczą, jaką rodzice mogą nauczyć dzieci, to jak żyć bez rodziców.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Arek z Krakowa. Akurat w drodze na Pomorze na wakacje słucham Państwa audycji.
Witamy Panie
Bardzo interesującej. Takie dwie myśli, które mi przychodzą do głowy. Myślę, że tutaj Pan też wypowiadając się gdzieś tam te intuicje moje też wypowiadał, ale jeszcze bym dopowiedział o tej prawdziwości modlitwy, o tym, żeby... My mamy akurat córkę Maję 9-letnią i to, co dla nas jest istotne, to to, żeby, tak jak Pani też wspominała, widziałam naszą naturalną drogę do Boga, no bo przecież jesteśmy w drodze, żeby obserwowała różne chwile, jak reagujemy, czasem trudne, czy my się zwracamy do Boga. Myślę, że to jest najważniejsze, żeby ten przykład był. Myślę, że takie też dla niej najbardziej owocne momenty to są takie momenty, które dla nas są trudne, kiedy pyta, czy rzeczywiście wierzymy w to, że Pan Bóg pomoże, widząc, że klękamy gdzieś do modlitwy. To jest na pewno taki aspekt ważny. A druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jak Pan wspominał o tym nieprzychylnym, delikatnie mówiąc, zachowaniu wobec Państwa, jak Państwo mieli wiele dzieci. Chciałem powiedzieć o takim aspekcie odwrotnym. My mamy jedno dziecko i jesteśmy też, czy bywaliśmy w różnych środowiskach kościelnych, w różnych wspólnotach. Myślę, że my też jako katolicy musimy mieć dużą wrażliwość na ludzi, którzy z różnych powodów nie mogą mieć dzieci. Teraz to jest przecież ogromny problem społeczny, bo myśmy się spotkali bardzo często z sytuacjami odwrotnymi, kiedy naciskano nas, dlaczego nie mamy dzieci. Myślę, że w świecie, tak w cudzysłowie mówiąc, jest tak, jak Państwo mówicie bardzo często, ale w środowiskach kościelnych jest odwrotnie właśnie. To znaczy ci, którzy mają jedno dziecko albo nie mają dziecka, są postrzegani jako wygodni, jako żyjący niezbyt po katolicku. I to jest tylko i wyłącznie jakaś taka ilustracja tego zdania Edwarda Stachury, które pamiętam, że inność drażni jednakowość. Ale my jako katolicy nie jesteśmy wolni od tego, żeby tę inność też piętnować czasami w taki niedelikatny sposób i tutaj
osądzać,
na to zwrócił
tak.
uwagę.
Mhm.
Tak, tak. Gdzieś bym też na to zwrócił uwagę, że nie zawsze, żeby pamiętać, mieć sobie taką wrażliwość, że nie zawsze jest wygoda, nie zawsze jest to jakiś hedonizm czysty, tylko po prostu czasami są to ludzkie dramaty i też otwarcie na Boga, który z różnych powodów dzieci nie daje. Ja czasami odpowiadałem już trochę zirytowany takim ludziom, że Pan Jezus też był jedynakiem, jakoś sobie poradził, także jest szansa, że też damy radę. Bardzo dziękuję za audycję, wszystkich serdecznie pozdrawiam, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Ja to sobie przypomniałem w trakcie tej wypowiedzi jedną z kateches, chyba to była podczas którejś z konwiwencji takich w Neukatechumenacie, co są raz do roku dorocznych, i tam padły takie słowa, nie pamiętam która to była za katecheza, ale był cytowany pewien stary midrasz staroizraelski, taka opowieść katechizująca, którą miały opowiadać matki swoim córkom, przekazując im także podejście do rodziny. I one mówiły: córko, pamiętaj, miej wiele dzieci, jedno albo i żadnego, byleby zgodnie z planem Bożym. Dlatego nie jest do pochwalenia to, że gdzieś tam ktoś robi wyścigi i teraz lepsze są małżeństwa, które mają więcej dzieci. Oczywiście niewiasty, które wychowują 8 czy 10 dzieci, są naprawdę mężne, bo to trzeba być w dzisiejszych czasach naprawdę pełnym poświęcenia, oddać zupełnie swoje życie, ale z drugiej strony to nie znaczy, że już jest taki prosty parametr do porównywania, jak gigaherce w procesorze laptopa. Im więcej, tym lepiej. Tu nie ma takiego czegoś.
Tak, i nie wolno nam oceniać. Nie wolno nam oceniać, bo nie jesteśmy do tego powołani.
Ja myślę, że też, jeśli mogę wtrącić, bo bardzo jakoś tak myślę sobie cały czas o tej wypowiedzi, na tą wypowiedź tego pana, który mówił, że jego dzieci odeszły z kościoła, mimo że tyle wysiłku włożyli z żoną w wychowanie, prawda? Ten temat dzisiejszy jest o prowadzeniu dzieci do Boga. I przypomina mi się takie zdanie Święta Teresa Wielka, może ja na Dark zawsze mylę autorów sentencji, więc nie będę przywoływać. W każdym razie jest... Mnie to bardzo pomogło, jak się z tym spotkałam, że walcz tak, jakby wszystko zależało od ciebie, ale pamiętaj, że to wszystko zależy od Boga, tak? Tam godziwka jest troszeczkę inna, tak? I ja myślę, że na tym między innymi też polega prowadzenie dzieci do Boga. My jako rodzice dajemy z siebie tyle, ile potrafimy, czyli wszystko. Bo wiemy, że po pierwsze to jest nasz obowiązek, bo na tym chcemy, żeby te nasze dzieci były szczęśliwe, a one będą szczęśliwe, jeśli Boga poznają naprawdę. Ci, którzy doświadczyli Boga żywego, to wiedzą po prostu. A natomiast na sukces, to ja raczej myślę, że za bardzo liczyć nie możemy. Jeżeli nasze dzieci wszystkie będą w kościele, jeżeli będą potem swoje dzieci prowadzić wiernie do Boga, alleluja, ale może się też zdarzyć, że odpadną, że odejdą, że się gdzieś pogubią. Myślę, my tak często rozmawiamy na ten temat z moją siostrą i pocieszamy się wzajemnie, bo też mamy różne doświadczenia w tej dziedzinie, mając już dorosłe dzieci. że te korzenie, które im dałyśmy, to, co one dostały w domu, zobaczyły. Może przyjść moment nawet dla tych, które odeszły, może odejdą dalej, może gdzieś na tej swojej drodze, no, wiedzą, dokąd mają wracać. I to jest, myślę, to jako to rodziców dla nas takie najważniejsze, nie? Żeby te dzieci widziały, że mają te drzwi tu to zawsze otwarte i wiedzą, gdzie mają wrócić.
Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Z Kujawsko-Pomorskiego. Chciałam dać świadectwo. Jestem już w podeszłym wieku. Moje dzieci najmłodsze ma około 50 lat, ale chodzi też o wnuków. Jak ja właśnie moje dzieci wychowywałam, moje synowie, ponieważ mieszkam na wsi, moi synowie, gdy wyjeżdżali na studia, blisko mieszkam dworca, sam w oknie i polecam ich Matce Bożej. Bardzo dużo się modliłam za moich synów. Wszyscy sobie założyli ich rodziny. Naprawdę głęboko katolicki wychowują swoje dzieci blisko do Boga i wszyscy wspólnie modliliśmy się zawsze. I do tej pory modlimy się też przed posiłkami. Mieszkam sama, ale blisko mam jednego z synów. Dwaj synowie są poza domem daleko. Wszyscy mają naprawdę no dzieci wychowują poprawnie i zawsze polecałam dzieci i moi synowie tak samo polecają dzieci Matce Najświętszej i wierzę, że to nie od nas zależy wychowanie dzieci, ale od tego, że my się za nich modlimy i Pan Bóg ich prowadzi. I dziękuję za moje dzieci, za moje rodziny. Moje najmłodsze wnuczek ma 19 lat, najstarsza wnuczka ma 25-6 lat. I wszyscy są naprawdę głęboko wierzący. Staram się codziennie uczestniczyć we mszy świętej, przyjmować komunię świętą, jak najczęściej przystępować do sakramentów świętych. Dziękuję Panu Bogu za moje dzieci. I wszystkim właśnie, jeżeli z kimkolwiek rozmawiam, to trzeba się modlić za swoje dzieci. Trzeba się bardzo dużo modlić za dzieci i z dziećmi. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Również dziękujemy za świadectwo z Panem Bogiem.
No tutaj jest takie miejsce, gdzie jest możliwość działania. Wtedy nawet, kiedy dziecko wybrało zupełnie inną drogę niż chcieliby rodzice, i ja obserwowałem to w wielu różnych miejscach, nie potrafię teraz dać konkretnego przykładu, ale pewnie i w żywotach świętych znajdziemy. To jeszcze nie jest wszystko stracone, jeszcze pozostaje coś, co jest znowu specjalizacją matki, bardziej chyba niż ojca, tak mi się wydaje, modlić się za to dziecko, które no poszło swoją drogą, no wybrało jakoś tam. Zrobiliśmy wszystko, co można, wybrało jakoś tam i poszło swoją drogą. I nie jest wszystko stracone. Niewiasty, które się modlą, potrafią wymodlić nawrócenie.
Tak, dziękuję bardzo, panie Andrzeju. Chwila muzyki.
Thank you.
Państwo, 23 godzina właśnie minęła i chciałem zaprosić na kolejną audycję dla małżonków i rodziców za tydzień, 11 sierpnia. Temat: wspólne mieszkanie małżonków z teściami. Audycję poprowadzi ksiądz Paweł Nowogórski oraz pani Maria Danielewska, psycholog. Za dwa tygodnie, 18 czerwca, temat: skauci Europy w służbie nowej ewangelizacji. Naczelnik harcerzy, pan Paweł Borowiecki, razem z harcerzami przyjadą tutaj, żeby ten temat nam przedstawić. A wracając do tematu dzisiejszej audycji, modlitwa rodziców za dzieci, jest taka strona internetowa www.różaniecrodziców, bez polskich znaków pisany. I tam można wejść do takiej róży. Te róże powstają również, mogą i powstać poza internetem, ale tam jak się człowiek wejdzie, zapisze, to po prostu dostaje zwrotną odpowiedź, jak, do jakiej róży wszedł, za jakie dzieci ma się modlić. I wtedy każdego dnia za również nasze dzieci modli się w sumie 20 osób. Ksiądz mi tutaj podpowiada, 3000 róż już powstało, 60 tysięcy uczestników modlących się na różańcu. To inicjatywa z Gdańska Oliwy. Tak się rozwija. Zresztą mieliśmy audycję nieraz na ten temat. Także warto modlić się za swoje dzieci właśnie również na różańcu, na przykład w takiej róży. Było również wspomniane o tym, że no niektóre małżeństwa są niepłodne i tych dzieci mieć nie mogą. Nie jedna audycja już na ten temat była, ale teraz okazuje się, że powstają takie wspólnoty małżeństw niepłodnych, Abraham i Sara, które no właśnie też korzystają z pomocy, że tak powiem, duszpasterskiej i już organizują się w Polsce. 27 października będziemy mieli audycję właśnie na temat tych wspólnot Abraham i Sara. No i wracamy do dzisiejszego tematu. Rodzice prowadzą dzieci do Boga. Może jeszcze jakieś ukierunkowanie ze studia, to prowadzenie jeszcze, na czym powinno polegać, w jakich dziedzinach powinno jeszcze zaistnieć. Czy ktoś ma jakąś sugestię? Ksiądz?
No ja jestem człowiekiem mediów, więc trudno, żebym nie poruszył też spraw własnego ogródka. Tym bardziej, że jak wspomniałem na początku, media stały się tą czwartą, piątą kolumną, filarem wychowania, a często ich wpływ, ich obecność w życiu dziecka predestynuje do tego, że zajmują właściwie pierwsze miejsce. I spora część tych mediów zresztą zostaje poza kontrolą rodziców. Sam namawiałem przed chwilą, żeby za dużo nie wspominać, żeby nam się nie zrobiło wspominkowo, ale wspomnę tylko krótko, że kiedy moi rodzice kupili pierwszy telewizor, to za każdym razem, kiedy chcieliśmy go włączyć, to trzeba było prosić o pozwolenie. Dzisiaj wiemy, jak te media działają. Wiemy, że typowy ojciec, typowa matka nawet nie bardzo się orientuje, co w tym smartfonie, tablecie, internecie siedzi, jak działa Twitter, Facebook czy inne rzeczy. Ja były elektronik, ale nie praktykujący sam, mam z tym ogromne kłopoty. Dlatego ważne jest, żeby odpowiednio media, czy w ogóle świat literatury, muzyki, mediów dobierać, szczególnie w tym pierwszym okresie, kiedy mówiliśmy o 7 latach życia. No ideałem jest w ogóle pozbyć się z domu telewizora. Znam wiele rodzin, które to robią ze względu na dobro dzieci. Nie mają telewizora albo mają go tak tylko symbolicznie, że raz dziennie obejrzą jakąś bajkę, koniec, kropka. Komputer stoi w domu, jeden na środku dla wszystkich, bo no, absolutnie nie można tego kontrolować. Są oczywiście jakieś wybitne rodziny, wybitni ludzie, gdy można to dziecko obdarzyć zaufaniem, ale z drugiej strony ktoś powie, że jest to jednak wystawianie dziecka na pokusę. Bardzo ważny jest ten element wspólnego czytania z dziećmi i dobierania mu lektur, programów, tak żeby ten świat był bardzo uporządkowany.
I odbieramy telefony. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Halina ze Skulska.
Witamy.
Chciałam wrócić do tego, co już było mówione. Mhm. To jest, że wychowanie religijne w domu przez religijnych rodziców w wieku przedszkolnym jest niezmiernie ważne i pewnie najważniejsze. I dlatego, że to wpada bardzo głęboko w psychikę dziecka. Powiedziałabym, że nawet nie tylko w świadomość, ale podświadomość. I później, kiedy nawet odejdzie dziecko od Boga, to łatwiej jest mu wrócić. Bo ja pamiętam, co mi powiedziała osoba, która spotykała się z Ojcem Świętym Janem Pawłem II Świętym i pytała Ojca Świętego, że powtórzyła pytanie matki, która ją o to prosiła. Dlaczego modli się matka już 18 lat o nawrócenie syna? Z tym, że w nawiasie, ja nie wiem, czy tam w dzieciństwie jakie było wychowanie, ale może było religijne, skoro matka się tak modliła. Modliła się już 18 lat i prosiła, żeby zapytać Ojca Świętego, dlaczego bezskutecznie, co do tego syna. Ojciec Święty miał wtedy powiedzieć, że chodzi o to, że jednak nasza wola jest tu bardzo ważna, że ten syn musiałby się uchylić swojego wnętrza, nie wiem, psychiki czy duszy, bo tego też dokładnie, każdym uchylić, zrobić jakąś szparkę chociaż, żeby Pan Bóg działał i żeby on się nawrócił. I to jest bardzo interesujące, bardzo ciekawe. A mnie się wydaje, że łatwiej jest komuś takiemu, kto ma w wieku przedszkolnym już naukę od rodziców, żebym powiedziała, naukę praktyk, no po prostu żyją religijnie wszyscy, ewentualnie wrócić do Pana Boga. Bóg zapłać, to chciałam tylko powiedzieć.
Ktoś coś chciał dodać?
Tak, tak. No wraca ta myśl, widać, ona jest bardzo ważna. To, co zaczęliśmy językiem komputerowym, mówiąc o kodzie, o tym, co jest najważniejsze w tych pierwszych latach wychowania dziecka. Ja wiem, że wielu rodziców jest już w sytuacji, że ich dzieci są nastolatkami, że są już dorosłymi dziećmi, może nawet żałujemy, że w dzieciństwie ten czas, ta energia nie zostały tak zdecydowanie poświęcone na to religijne wychowanie. Często wraca to pytanie, czy można teraz coś odrobić. Często mówię rodzicom, bądźcie świadkami wiary do końca. Nawet jeśli dorosłe dzieci, mające już własne rodziny i własne dzieci, zaprzeczają, buntują się, być może zobaczycie ich nawrócenie dopiero z nieba.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam pana redaktora, wszystkich gości Zapłać. W studio. A kłania się Janina Domańska z Konstancina Jeziornej. Przede
Witamy
wszystkim
panią.
Serdecznie pozdrawiam księdza Janusza, który wiele lat posługiwał w naszej parafii, świętego Józefa w Konstancinie Jeziornej.
Bardzo dziękuję.
Brakuje nam tych wspaniałych homilii, które były krótkie, a bardzo bogate w treść. Właśnie nawet takie jedno słowo, które zapamiętałam, no nawet sobie zapisałam i przekazuję je własnym dzieciom, bo mam 3 synów, a 8 wnucząt. No właśnie najbardziej mam kontakt z najmłodszym synem, który ma 3 dzieci, bo tak naprawdę to najwięcej czasu poświęcam właśnie tym dzieciom, które są, znaczy wnuczętom, które są blisko mnie, przepraszam, bo mam trochę tremę. Kiedyś ksiądz Janusz powiedział, jeśli chce się wychować źle dzieci, to trzeba dać im wszystko. No myślę, że miał na względzie potrzeby materialne, bo dość często właśnie rodzice skupiają się na kupowaniu różnych rzeczy, czyli najczęściej i najwięcej różnych zabawek, a nie kupują na przykład wspaniałych książek, których dużo tutaj ksiądz w naszej parafii, ksiądz Janusz dużo w naszej parafii zostawił, tych książek, które są bardzo bogate w treść. Jeśli chodzi o właśnie wychowywanie religijne tych dzieci, to przede wszystkim no, przykład idzie, tak jak mówi się w studio, od rodziców, od dziadków. Dzieci obserwują i wiedzą, kiedy i jak się nawet trzeba ustosunkować do właśnie niektórych nawet i zachowań. Między innymi ja przekazałam właśnie, bo ta najmłodsza synowa właśnie słucha się nawet moich jakichś wskazówek. A teraz przede wszystkim poprzez to czasopismo Tak Rodzinie, które jest naprawdę wspaniałe, najpierw przeczytam ja, bo prenumeruję to czasopismo, a później przekazuję właśnie tej synowej. No i właśnie też te błogosławieństwa, które są przekazywane przez właśnie rodziców w domu, są nadal na przykład wymuszane. Jeśli wnuczka jest u mnie na noc, to też babciu, a jeszcze mnie nie pobłogosławiłaś. Kiedyś taki, no może troszkę śmieszny przykład, ale była ze swoim braciszkiem małym. Ona miała 4 latka, 2 i zaczął płakać. I sąsiadce się skarży, że mama zaraz przyjedzie, ale jak pobłogosławi Kubusia, to go przestanie boleć wszystko i będzie czekał, żeby mama jak najszybciej przyjechała. No może to troszkę śmieszne, ale tak właśnie jest, jak się przekazuje tę wiarę od najwcześniejszego dosłownie momentu życia dziecka. Gdy były maleńkie u mnie, to pokazywałam, gdzie jest właśnie obraz Matki Bożej, gdzie jest Pan Jezus. I teraz na przykład jak zaczynamy podróż no, do kościoła, bo jak ona u mnie jest, to jedzie z nami do kościoła, no i ja się modlę. I modlę się również za wszystkich kierowców, którzy podróżują po wszystkich drogach w Polsce i na świecie, a ona do domu wraca i na przykład powiedziała, wiesz, tata, babcia się modliła za wszystkich kierowników. No i tam oczywiście śmiesznie to wyglądało. Później syn pyta się, za jakich kierowników? No mówi, pewnie tych, co kierują kierownicą. Tak, tak, babcia tak powiedziała. Także ja wyniosłam z domu też dobre wychowanie religijne, bo chociaż miałam 8 kilometrów do kościoła, to uczestniczyliśmy w takich naprawdę tych najważniejszych nabożeństwach, a co niedziela też byliśmy w kościele i nawet kiedyś, gdy już wyszłam za mąż, to mama mi się przyśniła i powiedziała, że modlitwa na różańcu to jest jedna z dróg do zbawienia. Ale to nawet nie wiem, czy to nie był jakiś sen na jawie, bo...
Dziękujemy pani Janino. Także na snach to już kończymy. Oczywiście to nie tylko mama we śnie mówi, że modlitwa jest najważniejsza, bo ona jest bardzo istotna. Także to każdy z rodziców i każdy z duszpasterzy o tym wie. Jakiś komentarz?
Ja owszem, chciałem komentarz, ale do wcześniejszej myśli,
tak?
Kiedy mówiliśmy, padły tutaj słowa o tym, że w pewnym momencie dzieci zaczynają iść własną drogą.
Mhm.
To nie znaczy, że jak dzieci zaczynają iść własną drogą, to rodzice nie mają nic do zrobienia. Ja pamiętam, jak pojawił się problem słynny Harry'ego Pottera, który stał
znaczy
się...
własną bardzo... drogą w tym sensie, że ona nie jest taka, jak rodzice by chcieli.
No własną, uniezależniają się, już nie są tak, że robią wszystko, co im powie tata czy mama, prawda? I pojawił się kiedyś problem Harry'ego Pottera, który był oceniany bardzo różnie, a ze strony kościoła poniekąd słusznie, dość negatywnie, bo magim multum. I teraz był wybór. Spróbuj zabronić dzieciom. Zobaczymy, czy ci się uda, czy nie. Nie będą czytały gdzieś tam. Ale ja wybrałem drugą metodę. Żona mi powiedziała, słuchaj, zrób coś z tym. W związku z tym, co zrobiłem? No, przeczytałem 3 tomy Harry'ego Pottera po to, żeby móc z nimi rozmawiać. W życiu bym tego nie zrobił, gdyby nie moja żona, która mówi, czytaj, wiedz, co tam jest. No i potem można było rozmawiać, mówić, to jest chrześcijaństwo, a to nie jest chrześcijaństwo, to jest okej. I pomagać oceniać. Inna rzecz, względnie niedawno, ja nie lubiłem nigdzie się pojawiać jakoś tam, mam mnóstwo obowiązków służbowych, nawet w społecznościowych serwisach jestem tylko profesjonalny, ale pewnego dnia zorientowałem się, że moje dzieci już nie są dostępne na komunikatorze gadu-gadu, przez który można tylko gadać, ale nie używają go. Dlaczego? No bo już teraz nikt nie mówi, nikt nie używa tego, teraz wszyscy są na Facebooku. Co musiałem zrobić? Musiałem zacząć istnieć na Facebooku. Tylko po to, ufam, że jak teraz słuchają nas, to nie wyrzucą mnie ze swoich znajomych. Ale chodzi o to, że rodzice powinni wiedzieć, co się dzieje z dziećmi, co one robią tam, gdzie robią, nie po to, żeby szpiegować, nie po to, żeby cenzurować na przykład, tylko po to, żeby móc doradzić. Nawet wtedy, kiedy już nie mamy takiego wpływu, że rozkażemy i będzie wykonane.
Tak, dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Halo.
Słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Barbara z Podlasia.
Witamy.
Witam wszystkich w studio bardzo serdecznie. Chciałam powiedzieć, że może się powtórzę w czymś, że rzeczywiście to te dzieci trzeba wszczepiać dzieciom malutkim już wiarę, a jest na pewno w każdym domu jest jakiś obraz. Nie we wszystkich właśnie te obrazy wiszą. Dziecko nie ma takiego kontaktu wizualnego, ale tam, gdzie wiszą obrazy, to bardziej zapada do serca. I jak dziecko modli się z rodzicami, chodzi z rodzicami do kościoła, to na pewno, jak nawet dorośnie, to jednak z tego coś na pewno głębiej zostanie. To jest pierwsza sprawa. Druga, chciałam powiedzieć tak, to, co obserwuję, jak przychodzą rodzice z dzieckiem do kościoła. Siadają na pierwszej, drugiej ławce. Mamusia z jednej strony, tatuś z drugiej strony, dziecko po środku, wcale nie takie malutkie, to znaczy takie już 7-8 lat, albo tak mniej więcej. I jest podniesienie, po podniesieniu sobie ksiądz wychodzi, komunikuje ludzi, a rodzice siadają od razu na ławeczki w taki sposób, jakby mieli usiąść w fotelu domowym. Nóżki bezładnie, rączki też sobie siedzą spokojnie, wygodnie, bo ksiądz komunikuje, to będzie trochę czasu, żeby sobie posiedzieć. Brak szacunku, już w ogóle nie ma mowy o niczym, bo to wiadomo, że to już jest jakaś pozycja okropna, albo na przykład dziecko, które ma też lat już wcale nie mały, zaczyna skakać po kościele z ławki, schodzi na ławkę, zeskakuje, przeszkadza księdzu, ksiądz niespokojnie się patrzy na to, tutaj ludzie się odwracają, rodzice nie reagują. Dobrze, żeby teraz słyszeli, jak to wygląda z toczku. I proszę ojca jeszcze, księdza, jeszcze chciałam powiedzieć, że ponieważ człowiek nie ma, ja na przykład nie mam swoich wnuczek przy sobie, trochę jeszcze a propos kościoła, to bardzo szanuję swego zięcia za to, że zawsze w kościele trzyma moje wnuczki, swoje dzieci przy sobie i one grzeczniutko stoją na baczność prawie całą mszę. To mi się bardzo podoba. A jeszcze jedną sprawę chciałam powiedzieć, że ponieważ nie mam ich przy sobie na każdy moment, że mogłabym tak pobłogosławić czy ucałować, ale codziennie i nigdy o tym nie zapominam, przy pacierzu porannym, przy wieczornym błogosławię na odległość, zawsze mówię, niech nas Pan błogosławi szczerze, a ponadto za dzieci odmawiam codziennie jedną tajemnicę różańca, bo jestem takim jakby kółku różańcowym za dzieci, obojętnie w jakim wieku. I właśnie ten jedną tajemnicę różańca codziennie odmawiam za swoje dzieci, ale wiem, że jak rodzice modlą się za dzieci, to naprawdę są efekty. Są. Sama wiem, bo widzę, jaka jest naprawdę zadowalająca sytuacja i bardzo mi się to podoba. Tyle chciałam powiedzieć.
Dziękuję Pani Barbaro.
Wszystkim życzę zdrowia i wszystkiego najlepszego i do usłyszenia.
Z Panem Bogiem, Pani Barbaro. Dziękuję. No, dzieci, które rozrabiają w kościele, no, biorą też i przykład z rodziców czasami, którzy właśnie też nie za bardzo umieją z szacunkiem zachować się w stosunku do miejsca, w którym się znajdują. Co Państwo jako rodzice?
No ja przypominam tutaj jedną z niedawnych wypowiedzi papieża Franciszka, który wręcz sugerował, żeby tych dzieci, które no, zachowują się w kościele, no jak dzieci, żeby ich specjalnie nie karcić, nie przywiązywać do nogi od ławki z prostego powodu. One potem właśnie pójdą sobie, kiedy już nie będą musiały być w kościele, to one będą pamiętały tylko, że w kościele przede wszystkim to on musiał nigdzie nie zaglądać, nigdzie nie chodzić, niczego nie zrobić, swojej naturalnej ciekawości nie uruchomić, tylko siedzieć równo w jednym miejscu, co dla dziecka jest niemożliwe po prostu. Szczególnie jeżeli dziecko jest względnie małe. Oczywiście potrzebny jest jakiś umiar. Był taki czas, że dzieci były w takim krytycznym wieku i myśmy wtedy, jadąc z Teresą na Eucharystię, no, prosili za parę złotych opiekunkę do domu, która zostawała z dzieckiem, no bo akurat taki wiek był i dziecko było kłopotliwe. Ale z drugiej strony myślę, że to nie jest dobry pomysł, żeby teraz traktować małe dzieci w kościele jako taką zdyscyplinowaną, małą armię, która musi wykonywać rozkazy, jak się wychyli, no to od razu kara.
Dziękuję bardzo. Halo?
Niech będzie wychwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłaniam się, drogi panie Leszku. Pozdrawiam żonę kochaną.
Bóg zapłać.
Bardzo serdecznie i pana dziękuję, że pan tak naprawdę jest przykładem, jak się opiekować, jak miłość wyrażać właśnie w małżeństwie, także gdy człowiek jest chory. I za to dziękuję bardzo. I pani, myślimy o pani Eli, modlimy się za nią. Tak,
no i za
pana obrazkę wytrwałości też. jedno, ja tu słyszę właśnie ten fragment, jadę i tak słyszę, no, to znaczy, ja bym, nie rozumiem tak wypowiedzi Ojca Świętego, żeby mówił, żeby dzieci tam, żeby ktoś nie zrozumiał tak, że papież mówi, żeby dzieci zostawić i niech rozrabiają, prawda? To może nie tak. Potrzeba wychowania rodziców. I to, co pan Leszek powiedział. Jak rodzice. I przecież obserwujemy to. Ja obserwuję nieraz dzieci w kościołach i w zależności gdzie jesteśmy, jakie jest tam wychowanie. No nieraz podziwiam te małe dzieci. Kiedyś byłem w Sokołach, było bardzo długie msza święta, kazanie. To było dla dorosłych wszystko. To Sokoły, piękne Sokoły. No byłem zaskoczony. Stały dzieci też tam, były dzieci. I pokazywałem tym dzieciom, chodźcie, usiądźcie na tych stopniach chociażby. Byłem w koncelebrze, przewodniczył ksiądz biskup Stanisław Stefanek, wtedy ordynariusz. Tak, te dzieci nie pokazywały mnie i stały z taką godnością, niemal na baczność, całą mszę świętą, one tam siebie nie szturchały, nie zaczepiały, nic. W zależności od wychowania. Niedawno byłem w Poroninie na mszy świętej. Były tam dzieci, bardzo godnie się zachowały. To jest kwestia wychowania, tam ich nikt nie karcił, nie krzyczał na nich. To było bardzo piękne doświadczenie. I raz po raz to jest rodzice, jeszcze raz rodzice i rodziców wychowywać. My pamiętamy też, jak żeśmy chodzili do kościoła. Ja pamiętam jako dziecko, to mogę się przyznać, raz tak to bardzo mocno mi się tak wryło. To bo oglądałem, patrzyłem, prawda, akurat byłem z mamą wtedy. Ona klęczała, modliła się, msza święta. Tak, ona zawsze klęczała. Nie przychodziła, mówiła, dziecko do kościoła się nie przychodzi, żeby rozsiadać się. I tak byliśmy wychowywani w domu. No to nie jest żaden teatr ani kino. W każdym razie i wtedy pamiętam, ja tak się oglądałem raz, drugi, trzeci, coś tam jeszcze i tak. I ona, jak to dziecko, prawda? I ona mnie odwracała, mnie i mówi, że tam jest Pan Jezus, tam jest Pan Jezus, tam trzeba. I tłumaczyła mi. I powiedziała mi tak, jak wyjdę z kościoła, to ja ci to dam, prawda? Wyszła z kościoła, ja tylko czekałem, co to będzie, jakie karanie. Nic nie było, nie wspomniała, ale zapamiętałem sobie raz na zawsze. No trzeba też dziecku wytłumaczyć i jego językiem powiedzieć. I broń Boże nas, żeby po tych kościołach był czas, bo to też przeszkadza innym w modlitwie. To przeszkadza, nie oszukujmy się. To przeszkadza. Trzeba dzieci kochać, ale wychowywać do szacunku, do respektu od maleńkiego. I jeżeli dobrze wychowywane dzieci, albo raczej jeżeli dobrze wychowani rodzice, to i dzieci są, dają sobie to, że rodzice takie dzieci ustawią właściwie. Rodzice, pierwsze rodzice, najlepszymi katechetami. To są rodzice. Żaden ksiądz tak nie poprowadzi do Pana Boga, jak mama i tatuś. Tak, także ja bym tak powiedział. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy, księże, ojcze dyrektorze. 24 lata temu, już z górą, jak rozpoczynaliśmy posługę w radiu, pierwsza audycja nasza, druga, to była właśnie małe dzieci w kościele. My z dziećmi do kościoła chodziliśmy w dzień powszedni, kiedy nie było ludzi i dzieci mogły o wszystko zapytać, wszystkiego dotknąć, obejrzeć, przejść się, a niedziela w ławce obok rodziców, żadnego biegania. Jak był okres, kiedy właśnie bardzo były ruchliwe, to szliśmy najpierw na spacer godzinny do parku. Jak już były zmęczone, to wtedy do kościoła i wtedy siedziały spokojnie, bo już nóżki bolały. Także też taki sposób.
Chwyty dobre, każdy chwyt dobry. Niemniej zniechęcenie z tego tytułu, że jest zbyt wielka dyscyplina, także występuje.
I tak, więc właśnie nie można tutaj w tym przypadku.
Trzeba by mieć umiar.
Trzeba mieć umiar i dlatego lepiej to w naturalne sytuacje wykorzystywać, a nie dyscyplinować w kościele, bo to zniechęca. Dziękujemy, drodzy radiosłuchacze, za wszystkie telefony, za wszystkie świadectwa. A drodzy państwo, proszę księdza, co jeszcze by należało powiedzieć, bo czas nam się kończy.
Nawet ten temat mszy świętej bardzo szeroki. Bo no, problem, o którym mówimy, dotyczy, no nie wiem, ilu, 10% dzieci. Ja akurat jestem odporny. Dla mnie dzieci mogą biegać po kościele, ale zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy księża są odporni, nie wszystkie osoby są odporne. Ratujemy się w ten sposób w niedzielę, że jest msza święta z udziałem dzieci. Myślę, że na tę mszę powinny przychodzić osoby o dużo większej tolerancji niż zwyczajna, żeby te dzieci miały swoje miejsce. Można postawić sprawę na ostrzu noża. Można oczywiście do tych rodziców mieć pretensje, zwracać im uwagę. No, nie w czasie liturgii, bo to jest przykre. Ale pytanie, kto ma pójść później powiedzieć, no, czy ksiądz ma ścigać tego rodzica pod kościołem, czy któryś z odważniejszych rodziców. A jeśli drugi raz oni nie przyjdą, to jest zawsze to pytanie, które sobie człowiek stawia i ma później wyrzuty sumienia. Liczy się do końca na rozsądek niektórych rodziców. I ja myślę, że za 24 następne lata, jak będzie kolejna audycja, to ten problem wróci, bo nie zostanie rozwiązany tak szybko.
Na jednej mszy świętej w Warszawie, tam na weselu Wesel, gdzie był pełen kościół małżonków razem z dziećmi. Dużo bardzo małych dzieci było. I był taki szumek w kościele, no bo jak dużo małych dzieci jest, to ten szumek zawsze jest. Ksiądz biskup miał kazanie i na koniec powiedział: życzę księdzu proboszczowi, żeby zawsze miał taki szum w kościele, bo to znaczy, że parafia żyje i będzie żyła. I to jest właśnie to. Nie możemy dzieci...
Tak. Ja często obracam nieraz w żart, kiedy widzę, że jakieś dzieci, zwłaszcza chłopcy 3-4-letni, chodzą po kościele, wchodzą na ołtarz, rodzice ściągają. Ja mówię: nie brońcie im, on się pcha do ołtarza, znaczy chce być kapłanem, ja tu się modlę o to od lata, wy go ściągacie?
Tak. I państwo, Andrzej, Teresa, Odniec, jeszcze jakieś słówko do słuchaczy?
Ja może powiem tylko jedno takie zdanie, taka refleksja przyszła mi na koniec do głowy, że w tym prowadzeniu może od tego należałoby też zacząć, przynajmniej ja powinnam na pewno zacząć. Bardzo ważne jest, żeby rodzice stanowili jedno, żeby dzieci widziały, że ci rodzice, którzy się potrafią o wiele rzeczy kłócić także, w tej kwestii prowadzę Pana Boga, są jednością, że naprawdę oboje tego Boga kochają i oboje stawiają Go na pierwszym miejscu w swoim życiu. Bo kiedy Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na swoim miejscu. I dzieci zawsze tą drogę do Boga odnajdą.
Dziękuję bardzo.
A ja jeszcze jedno zdanie. Żeby zaprowadzić dzieci do Boga, trzeba je prowadzić. Jak nie będziemy nic robić, nic się nie da zrobić.
Samo się nic nie zrobi. Dziękuję bardzo.